będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Zdzisław Klawka. Bardzo serdecznie pozdrawiam o tej porze, już późnej, ale myślę, że jeszcze dla wielu nie jest to zbyt późna godzina. Dlatego zapraszam wszystkich słuchaczy, gdziekolwiek Państwo jesteście. Najpierw przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od redakcji Radia Maryja. Drodzy Państwo, jak już wiadomo, dzisiaj rozmowy niedokończone, już była część telewizyjna. Tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych: abstynencja, dzieci, troską rodziny, Kościoła i narodu. Wiążą się też te rozmowy niedokończone z dzisiejszą konferencją ogólnopolską, która jest zorganizowana przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa Trzeźwości w ramach wiosennej sesji Apostolstwa Trzeźwości. Tej komisji, temu zespołowi przewodniczy Jego Ekscelencja ksiądz biskup Tadeusz Brzonakowski, przewodniczący tego zespołu. I myślę, że od razu powiem, możecie się Państwo domyślać, że właśnie przedstawiciele, uczestnicy tej konferencji, przynajmniej reprezentanci, są już w tej chwili w studiu Radia Maryja, dlatego proszę trwać przy radioodbiornikach. Myślę, że temat dla wielu Polaków bardzo, bardzo aktualny. Właśnie tak teraz przeszybkę zaglądam, ale myślę, że ta szyba wcale nie jest dla nas przeszkodą, bo się słyszymy nawzajem. Księże biskupie, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Najpierw księdza biskupa i jest dla nas ogromną radością i zaszczytem, że dzisiaj słuchacze Radia Maryja i cała tutaj redakcja będzie miała ten dar obecności księdza biskupa w studiu Radia Maryja.
Szczęść Boże, ja również się bardzo cieszę. Ojciec rektor jest człowiekiem bardzo skromnym i powiedział, że dzisiejsza konferencja została zorganizowana przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa Trzeźwości, a w rzeczywistości to tę konferencję tak naprawdę zorganizował ksiądz rektor, ojciec rektor i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. To była bardzo udana konferencja, wspaniała. Uczestnicy, którzy opuszczali konferencję, zastanawiali się, czy każdego roku nie przyjechać do Torunia w ramach wiosennej sesji. Ojcze rektorze, jest ogromne zagrożenie. Rzeczywiście przy konferencji Episkopatu Polski istnieje Zespół Apostolstwa Trzeźwości, Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa Trzeźwości. Często nasz zespół jest mylony z duszpasterstwem osób uzależnionych. Już sama nazwa podpowiada nam, że jest to Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa Trzeźwości. Co jest zadaniem tego zespołu? Oczywiście zespół podejmuje studium problemów alkoholowych oraz działanie szerzące trzeźwość i abstynencję od alkoholu. Opracowuje każdego roku wademekum Apostolstwa Trzeźwości jako pomoc duszpasterską dla każdej parafii w Polsce oraz dla Polonii. Opracowuje temat, hasło, materiały na tydzień modlitw o trzeźwość narodu oraz projekt apelu na sierpień, miesiąc abstynencji. Podejmuje inicjatywy duszpasterskie promujące trzeźwość w ramach stałej pracy pastoralnej Kościoła w Polsce. Każdego roku organizujemy również ogólnopolską pielgrzymkę na Jasną Górę, w trzecią sobotę i niedzielę czerwca, na którą już dzisiaj z całego serca zapraszamy. Wspomniałem już również o sierpniu, miesiącu abstynencji. Te trzy, a więc tydzień modlitwy o trzeźwość narodu, ogólnopolska pielgrzymka i sierpień, miesiąc abstynencji, są to takie sztandarowe inicjatywy, ogólnopolskie inicjatywy całego zespołu. Cieszę się, że wśród nas jest sporo członków tegoż zespołu i dziękuję z całego serca i wszystkim dzisiejszym kochanym prelegentom, oczywiście ojcu rektorowi i Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu za to wszystko, za to wielkie dobro, które naprawdę dzisiaj się tutaj w Toruniu wydarzyło.
Księże biskupie, widzimy, że ten zespół bardzo wiele czyni dla Kościoła w Polsce, ale dla naszej ojczyzny. Ale nie wiem, czy dosłyszałem, jeszcze jest tydzień trzeźwości, prawda? I wtedy też i ksiądz biskup specjalny list pisze, który czytamy. I też na antenie wtedy Radia Maryja chyba słychać księdza biskupa.
Ja raz jeszcze pragnę podziękować, bo bo Radio Maria, Telewizja Trwam są obecne w tej pracy apostolstwa trzeźwości. Chociażby wspomnę transmisję każdego roku z miejsca piastowego, z ogólnopolskiej modlitwy o trzeźwość narodu. Często transmisja odbywa się również z Jasnej Góry. Mam możliwość również głoszenia kateches tutaj na antenie Radia Maria, dosyć często dotyczącej trzeźwości narodu, bo kochani, wiemy dobrze, mówiliśmy już podczas spotkania w Telewizji Trwam, że problem nadużywania alkoholu przez Polaków jest ogromnym problemem. Tym problemem trzeba się bardzo, bardzo mocno zająć. Nie chcą tym problemem zajmować się media liberalno-lewicowe, bowiem pobierają tak zwaną opłatę za reklamę alkoholu, a więc przemilczają niewygodne fakty z tym związane. Dlatego jesteśmy ogromnie wdzięczni, że możemy na falach Radia Maria, przez Telewizję Trwam, w naszym dzienniku, te problemy tak istotne dla życia całego narodu, ale również, a może przede wszystkim dla Kościoła w Polsce, bo pamiętajmy, że zachowanie cnoty trzeźwości obowiązuje zawsze i wszędzie, każdego dorosłego człowieka. Mówiliśmy sobie dzisiaj, że abstynencja dzieci, czy może inaczej trzeźwość dzieci, to jest całkowita abstynencja do 18 roku życia. Statystyki, które wymienialiśmy już i podczas konferencji, i w studio telewizji Trwam, są bardzo przykre i przerażające. 9,5 litra czystego alkoholu na głowę jednego mieszkańca, plus 2 czy 3 litry alkoholu tak zwanego nielegalnego, nierejestrowanego. Trzeba byłoby wspomnieć również o tym, że przeciętny Polak spożywał w latach 90. 18 litrów piwa, dzisiaj wypija ponad 100 litrów piwa. To w cudzysłowie dzięki reklamie piwa. Musimy pamiętać również o tej rzeszy około 1,5 miliona dzieci, które żyją w rodzinach z problemem alkoholowym. To są statystyki, które są bardzo, bardzo przykre i bardzo bolesne, bo problem nadużywania alkoholu i związane z tym problemy dotykają niemalże każdą rodzinę w sposób pośredni czy bezpośredni w Polsce. Ale musimy pamiętać, że troska o trzeźwość, trzeźwość narodu, trzeźwość naszych rodzin dotyczy również sprawy naszego zbawienia. Wiemy, że nadużywanie alkoholu pociąga za sobą liczne zaniedbania, liczne grzechy, również grzechy ciężkie, różnego rodzaju krzywdy, które się z tym problemem wiążą, i dlatego musimy pamiętać, że naszą troską jest przede wszystkim zbawienie naszych bliźnich, naszych sióstr, braci, naszych bliźnich, którzy żyją obok nas, a alkoholu nadużywają.
Tak, bardzo dziękujemy już za te bardzo konkretne też i cyfry, które one nam unaoczniają, jak problem alkoholizmu, nadużywania alkoholu i nie tylko, wszelkie uzależnienia, jaki to wielki problem dla naszej ojczyzny. Księże biskupie, może ja teraz przedstawię naszym słuchaczom, naszych miłych gości. Tutaj tak od mojej prawej strony zacznę. Właśnie jest pierwszy, to jest ksiądz Tomasz Wilga, który zresztą towarzyszy od samego rana księdzu biskupowi. Witamy w studiu Radia Maria bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
I obok jest prelegent dzisiejszy, który jestem pewien, że jest po raz pierwszy tutaj u nas w Radiu Maryja i Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej, pan dr Piotr Szczukiewicz z Ośrodka Lubelskiego, tak to powiedzmy.
Szczęść Boże.
Naszym słuchaczom powiem, że pan dr Piotr Szczukiewicz jako psycholog dzisiaj, jako prelegent wygłosił temat nadużywania alkoholu źródłem przemocy w rodzinie. Myślę, że tu jeszcze pewnie będziemy prowokować pana doktora, by w tym temacie też podzielił się w takiej syntezie z naszymi słuchaczami. No i obok jest tu dawny, a nie tak dawno, właśnie przewodniczący przez dwie kadencje Stowarzyszenia Moralistów Polskich, a jest to ksiądz profesor, doktor habilitowany Ireneusz Mroczkowski. Księże profesorze, serdecznie witamy. Nie po raz pierwszy na ten.
Nie po raz pierwszy, a tym bardziej, że patronem moralistów jest właśnie święty Alfons Maria Liguori. Dlatego my tu, ojców redemptorystów, czujemy się jak u siebie. Dziękujemy serdecznie. Poza tym z diecezji bliskiej płockiej. Dziękuję.
Właśnie. Tak mówiliśmy, że dzisiaj na zakończenie, kiedy ksiądz biskup tu z ekipą był w Telewizji Trwam, tam równolegle też dobiegało końca to nasze sympozjum, ta konferencja ogólnopolska. No i że był taki akcent płocki, ponieważ właśnie prelegent był z Płocka i też moderator, czy prowadzący w tym momencie spotkanie był ksiądz Zbigniew Kieniawski.
Kaniecki.
Kaniecki, przepraszam. Księże Zbyszku, jeżeli mnie słyszy, to przepraszam, że mi się przejęzyczyło. Ksiądz profesor wygłosił referat na temat abstynencja jako wyraz wolności wewnętrznej i droga do prawdziwego szczęścia. I muszę powiedzieć, prawdziwy moralista to mówił. I myślę, że to było doskonałe, tak interdyscyplinarne dzisiaj też i spotkanie. Wcześniej właśnie to pan psycholog, pan doktor Piotr Szczukiewicz, a potem też ksiądz profesor doktor habilitowany Ireneusz Mroczkowski. Oczywiście w całość nas prowadzał ksiądz biskup. Zresztą ja do tego się też odnoszę. Skąd się w ogóle temat wziął? Abstynencja dzieci, troską rodziny, kościoła i narod. To za chwilę. Teraz jeszcze idę dalej w przedstawianiu. No i mamy, myślę, szczególnego świadka, bo jest z nami pani Stanisława Orzeł i to skąd? Z Krościenka. Pani Stanisławo, serdecznie witamy. A niech pani powie, co takie, dlaczego pani w tym Krościenku tam do dzisiaj jest?
Witam serdecznie, szczęść Boże. Ja jestem w Krościenku dlatego, że tam znalazłam sposób na życie. Trafiłam tam bardzo wcześnie, jako młoda osoba poszukująca swojej drogi życia. I trafiłam na oazę, ale zaproszona zostałam osobiście przez księdza Franciszka Blachnickiego, dzisiaj sługę Bożego, założyciela tego ruchu. I po pierwszej oazie to ja już wiedziałam, co mam dalej robić.
Myślę, że w dalszej części czegoś więcej się dowiemy. No idziemy teraz, jest tutaj pośród nas też zakonnik, a jest nim tu ojciec Oskar Puszkiewicz. Ojcze Oskarze, serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Też ksiądz, ojciec Oskar dużo będzie miał do powiedzenia. A tuż obok jest też prelegentka dzisiejszego też spotkania ogólnopolskiego na temat abstynencji dzieci troską, jako troska rodziny, kościoła i narodu, a jest nią pani Małgorzata Sojka, która wygłosiła referat na temat dziecięca krucjata niepokalanej sługi Bożego Franciszka Blachnickiego drogą wychowania do abstynencji. Myślę, że pani Małgosia wraz z panią Stanisławą będą mogły potem właśnie ten temat jeszcze nam przybliżyć, ale serdecznie witamy.
Witam wszystkich serdecznie.
Pani Małgosi, jeszcze po referacie wygłoszonym, potem w telewizji. Są jeszcze siły?
Są.
Siły. Dziękujemy.
Ochota na więcej.
No proszę. A zdradzę naszym słuchaczom, tak bardzo była stremowana i bała się pani Małgosia. No ale powiedziałem, nie ma wyjścia, skoro przyjechała do Torunia na temat właśnie dziecięcej krucjaty niepokalanej sługi Bożego Franciszka Blachnickiego jako drogi wychowania. Musimy dzisiaj, musimy mówić to o tym za chwilę. No i też ze Śląska mamy gości, jest tutaj z nami ksiądz Wojciech Ignasiak z katowickiej diecezji. Bardzo serdecznie witamy, księże Wojciechu.
Szczęść Boże.
Księże Wojciechu, skoro jako ostatni z zaproszonych tutaj dzisiaj i wiemy, że też długa droga, jeszcze są goście, którzy czekają, to może udzielimy teraz, ksiądz biskup pozwoli, że księdzu Wojciechowi powiemy. Księże Wojciechu, ja wiem od moich kolegów kapłanów z katowickiej diecezji, że ksiądz Wojciech dużo wspaniałych rzeczy robi. Co tak, czym się zajmuje ksiądz Wojciech?
Dzisiaj padło takie sformułowanie na jednym z wykładów, że abstynencja jest formułą powołania człowieka i myślę, że ja to odkryłem jako też łaskę Chrztu Świętego, zapatrzony i rozkochany w słudze Bożym księdzu Franciszku Blachnickim, którego imienia ośrodek Fundacji Światło Życie, ośrodek profilaktyczno-szkoleniowy w Katowicach mogę prowadzić z 6-letnią przerwą na kapelanowanie w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Wzrokowego w Gorzycach. Od 1994 roku ten ośrodek mogę tworzyć, współtworzyć, coś w nim podejmować. I to wpisane jest, tak jak to Blachnicki nas uczył, żeby odkrywać z imion chrztu to, co mamy w życiu robić. Wojciecha imię, w książkach jest napisane wojska pociecha, Michał, któż jak Bóg, więc być pociechą, wsparciem dla ludzi, którzy zmagają się z mocami ciemności, z różnymi trudnościami. A więc z łaski chrztu wypływa ta moja posługa diakonii wyzwolenia, którą od ponad 20 lat w kościele podejmuję, potwierdzana przez kościół hierarchiczny dekretami moich biskupów ordynariuszy, którzy po 12 latach spędzonym w ośrodku na Brynowie w Katowicach posłali mnie najpierw jako kapelana na odwyk do Gorzyc na 6 lat, a potem nowy następca, nowy arcybiskup przywrócił mnie z powrotem do Katowic, gdzie mogę w tym samym miejscu ten ośrodek prowadzić i z innymi w nim działać. W moim imieniu też Wojciech jest zapisany, jak się pierwszą i ostatnią literę odetnie, zostaje ojciec, więc ojcostwo też jest wpisane w moje posługiwanie, więc to jest to, co jest, jak gdyby mnie osobiście charakteryzuje. A dziś w temacie też chciałbym powiedzieć z tego, co robimy, że wpływ na dzieci Blachnicki zawsze pokazywał, wzorując się na pierwotnym kościele, że kościół najpierw docierał do dorosłych. I dobrze uformowani dorośli potrafili kształtować dzieci i młodzież. I myślę, że ośrodek, który prowadzę, więcej działa dla dorosłych, ale te wątki dla dzieci też są ważne. Jeśli dziś dzieliłem się też, że ważnym elementem jest w obliczu tracenia młodzieży, młodzieży, która wchodzi w piekło dyskotek, gdzie się pije, gdzie się ćpie, gdzie się uprawia przygodny seks, czy wiele innych rzeczy robi, że trzeba, i dlatego kształtujemy w tym ośrodku od 17 lat warsztaty dla wodzirejów, zabaw i wesel bezalkoholowych, tworząc wesela, tworząc festyny, tworząc też i zabawy, czy tak jak już kilkakrotnie się odbyło w różnych miejscach Polski, dyskoteki bezalkoholowe, co 3 razy odbyło się w archidiecezji łódzkiej, więc pewne rzeczy podejmujemy, ale w klimacie dzieci także mogę na majowy warsztat o balach dziecięcych, chrzcinach, komuniach, urodzinach, imieninach dzieci, żeby rzeczywiście dzieci nauczyć pięknie się bawić. Bo one wyrastają często w rodzinach, gdzie ludzie zabawę bardzo mocno wiążą z wypiciem alkoholu. Jeśli teraz dzieci zobaczą, że jest alternatywa, że świetnie się bawią od najmłodszych lat, nie pijąc alkoholu, to jak gdyby nie złapią w pełni tak bezmyślnie od rodziców tego, że należy pić, żeby się dobrze bawić. I wtedy jak gdyby już ten wątek jest bardzo ważny. Dlatego na te warsztaty zapraszamy często wszystkich nauczycieli przedszkoli, szkół, świetlic różnych, żeby rzeczywiście tych dzieciaki nauczyć świetnej zabawy. Żeby dać im alternatywę dla świata, który niekoniecznie preferuje właśnie bezalkoholową czy trzeźwą zabawę. Druga rzecz to w naszym ośrodku, tak w skrócie mówiąc, wiadomo, mamy dużo prelegentów, więc króciuteńko jeszcze chcę powiedzieć, to wszelka działalność pomocowa dla rodzin ludzi uzależnionych, gdzie dzieci są niesamowicie poranione i przez alkoholizm swoich rodziców, i przez przemoc. Dzisiaj padały te wątki o przemocy fizycznej, psychicznej. Ja bym jeszcze dodał do tego wątek zaniedbania, jako trzeci dla mnie bardzo ważny wymiar przemocy, który dotyka bardzo wielu ludzi, że dzieci są zaniedbane w domach. Rodzice nie mają dla nich serca, miłości, rozmowy z nimi. I to jest tak niesamowicie ważne. Jeśli w rodzicach uruchomimy jeszcze bardziej ojcostwo, macierzyństwo, właściwe postawy rodzinne, no to dzieciom stworzymy troszkę inną rzeczywistość w domu, które będzie tak jak to padało kilkakrotnie na dzisiejszym sympozjum, będzie to ten czynnik ochronny według właśnie takiej zestawienia 4-5 czynników chroniących, to właśnie silna rodzina, dobra wspólnota religijna, taka także i powiedzmy patriotyzm tu może być, co na pewno wasze radio i telewizja w tym na pewno prym wiedzie w Polsce, żeby ten patriotyzm w sercach pomnażać. No i to są te pewne wątpliwości, które są ważne, dlatego nasza działalność nie dotyka tego, żeby ludziom pomóc przestać pić. tylko żeby ludzi nauczyć wartości, poprzestawiać im pewne priorytety w życiu, a wtedy alkohol będzie już im niepotrzebny. A ci, którzy powiedzmy się ugmatwali w różne zniewolenie, nie tylko oczywiście alkoholizm, no to dajemy też szansę zobaczenia, że trzeba, tak jak to mówił też sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, tej integralnego działania dla człowieka, czyli to, co gdzieś tam trochę za jezuickimi czy salwatoriańskimi rekolekcjami podejmujemy, że jest działanie psychologa, kapłana i taka rzeczywiście głęboka współpraca, że człowiek, prowadzimy człowieka w tym rozwoju duchowym, psychologicznym, ale także i społecznym, a więc, że na wszystkich płaszczyznach ten człowiek czuje, że jest głęboka zgoda, harmonia, bo w człowieku jest harmonia jako dzieło stworzenia. Grzech zniszczył tą harmonię, ale odkupienie w Chrystusie, jego śmierci, zmartwychwstania, Paschę, którą niedawnośmy przeżywali, ona wprowadza na nowo tą harmonię. I jak gdyby w tą harmonię próbujemy człowieka wprowadzać. A wtedy, no, w konkretnej perspektywie człowiek zupełnie inaczej patrzy na życie i nie jest przerażony swoimi zniewoleniami, że znowu zapije, zaćpie, czy jeszcze coś innego zrobi.
Księże Wojciechu, tak jak poznałem od pierwszego spotkania księdza Wojciecha, to zauważyłem i cały czas widzę, to trwa, ta ogromna pasja właśnie w szerzeniu tej idei abstynencji. Co taką w czasie tych lat pracy w tym ośrodku, co największą radością? Czy może jest coś takiego, co kiedy pomyśli ksiądz Wojciech o tym, że to warto było? Czy jakieś doświadczenie szczególne?
Myślę, że jest tu zmiana, nawet bym powiedział, może to dziwnie zabrzmi, zmiana wyrazu twarzy człowieka, z którym się spotykam. Kiedy powiedzmy człowieku, który jest przygnębiony, który myśli może o samobójstwie, który chciałby sobą skończyć, który widzi, że przegrał życie, czy bezsens widzi, kiedy z biegiem czasu, rekolekcji, czasami indywidualnych rozmów, spowiedzi rozmów, no nagle w tym człowieku pojawia się delikatny uśmiech na twarzy, że nutka światła nadziei dla tego człowieka zajaśniało. I myślę, że ten błysk w oczach ludzi, którzy nagle widzą, że jest dla nich szansa, że nie przegrali wszystkiego, że dopóki żyją, to mają szansę i na zbawienie, i na piękne życie, na przemianę tego życia. No myślę, że to jest coś, co jest niesamowicie, we mnie to niesamowicie rezonuje i to sprawia, że nie liczą się godziny, czy to są godziny nocne, czy to są godziny ten, czy to są moje wakacje, czy cokolwiek innego, To jest coś, czego się nie da zapomnieć, te dziesiątki twarzy, czy czasami jakiś SMS, czy czasami list po latach, kiedy ktoś mówi, no ksiądz nie pamięta nocy spędzonej w zimnej kaplicy pomiędzy drugą a czwartą w nocy, kiedy jeszcze trzy osoby czekały na rozmowę i spowiedź z księdzem, a ksiądz mnie 2 godziny męczył na tym spotkaniu i od tego się gdzieś zaczęło i po 3 latach osoba napisała, że potem jeździła do salwatorianów, dziś ma zupełnie dystans, jest wyzwolona ze współ uzależnienia od swojego taty, alkoholika, przemocowca, innych osób. No i takie doświadczenie, że niby nasze spotkanie to były tylko te 2 godziny wtedy takiej osobistej rozmowy, spowiedzi, która zaowocowała zupełną przemianą tego człowieka. I to czasami człowiek po latach się dowiaduje, że ktoś gdzieś spotyka, czy na jakichś pielgrzymcach, czy krucjaty, czy tych środowisk trzeźwościowych, na którą ksiądz biskup nas zapraszał na trzeci sobotę, niedzielę, czerwca, czy w różnych innych miejscach, gdzie spotykam ludzi z tymi klimatami związanych, którzy mówią, księże Wojtku, ksiądz mnie na pewno nie pamięta, ale ja pamiętam jakieś tam wydarzenie, spotkanie, rekolekcje, zlot taki czy inny, gdzie po prostu ksiądz coś powiedział, to do mnie trafiło, od tego się coś w moim życiu zaczęło. I to są takie, można powiedzieć, perełki, których Pan Bóg mi nie szczędził w życiu, wielu takich perełek, nie miałbym nawet pomyślunku, że mógłbym jak gdyby sobie to odpuścić, czy jak gdyby nie podejmować. I ostatnia myśl, to myślę, że niezależnie od tego, bo też w myśl Blachnickiego uważam, że posłuszeństwo biskupowi jest priorytetem w życiu kapłana diecezjalnego, więc obojętnie co biskup rozporządzi co do mojej osoby, mój ordynariusz, będę zawsze posłuszny jego rozporządzeniom, to mogę powiedzieć, że tą diakonię wyzwolenia mam po prostu charyzmatycznie wpisaną w moje istnienie i myślę, że ci ludzie, którzy z problemami się borykają, obojętnie co w życiu Kościoła będę robił, robił, nie tak czy tak gdzieś tam się do mnie będą lepili i przylepiali. Więc myślę, że tak czy tak tą posługę dalej będę pełnił.
Pięknie. I już na sam koniec, kogo chciałby ksiądz Wojciech pozdrowić?
No na pewno chciałbym pozdrowić moich współpracowników z ośrodka i na pewno chciałbym też pozdrowić moją mamę, która wiernie słucha rozmów niedokończonych. Nie wiem, czy dzisiaj akurat nie zasnęła wcześniej, ale myślę, że nie, bo kobiecina do nocy was słucha, zawsze mi opowiada po tym, że o, wiesz, znowu taka świetne były te rozmowy, więc moją matkę, na pewno matko Mario, chcecie pozdrowić, innych członków mojej rodziny, no i parafię na pewno świętego Michała, w której rezyduję, w której też pomaga mi ośrodek i wszystkich podopiecznych ośrodka, pracowników, współpracowników i wszystkie mi bliskie osoby, które gdzieś na drogach życia spotkałem, chciałbym pozdrowić.
My dołączamy się do tych pozdrowień i jestem pewny, księże Wojciechu, jeżeli mama teraz słucha, to powie, to były najpiękniejsze rozmowy, bo przecież tam był mój syn. Bardzo dziękujemy, drodzy słuchacze, ksiądz Wojciech już za chwilę wraz z siostrami, jeszcze tam osoby towarzyszą, do Katowic będzie wracał, ale bardzo mu dziękujemy za ten moment poświęcenia. A teraz już idziemy do księdza biskupa. Księże biskupie, skąd się wziął ten temat? Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu jako temat zespołu apostolstwa trzeźwości, konferencji Episkopatu Polski, który jako organizatorzy wspólnie żeśmy uznali, że będzie dobrze, żeby też pod takim tytułem tę ogólnopolską konferencję odbyć w ramach właśnie wiosennej sesji apostolstwa trzeźwości.
Od kilku lat realizujemy program zatytułowany Rodzina Szkołą Trzeźwości. Pochylaliśmy się już nad Ojcem, świadkiem wiary i trzeźwości. Mówiliśmy, że kochająca matka powinna być zawsze trzeźwa. W tym roku wzięliśmy temat dzieci, abstynencja dzieci, trosko rodziny, Kościoła i narodu. W przyszłym roku zajmiemy się młodzieżą, bo wiemy dobrze, jak ważny ten rok będzie dla ludzi młodych. A więc w tym roku pochylamy się nad tematem abstynencja dzieci, trosko rodziny, Kościoła i narodu. Raz jeszcze powtórzmy, że trzeźwość w stosunku do dzieci, cnota trzeźwości w stosunku do dzieci, to zachowanie całkowitej abstynencji przynajmniej do 18 roku życia. Dlatego ten temat jest tak bardzo wymowny. Abstynencja dzieci, trosko rodziny, Kościoła i narodu.
Bardzo dziękujemy za to wprowadzające też te wprowadzające myśli. Jeszcze, księże biskupie, zanim przejdziemy do innych, chciałbym jeszcze zapytać, jako duszpasterz, i to jest też moje osobiste doświadczenie, tego dzisiaj też widzieliśmy, ksiądz biskup wokół siebie, wokół tej idei zgromadził wspaniałych ludzi i dzisiaj nawet myślę, że tak symbolicznie, to nie byli to wybierani ludzie, ale ksiądz biskup wokół siebie skupia duchownych, czyli kapłanów diecezjalnych, kapłanów zakonnych, siostry zakonne, świeckich. I dzisiaj tych wszystkich mamy. To jest wspaniałe, że tych ludzi, których ksiądz biskup zgromadził, którzy dzisiaj zjechali z całej Polski i teraz nocą niektórzy właśnie wiemy, że już wracają. Pozdrawiamy ich bardzo gorąco, bo naprawdę z całej Polski przyjechali. I to było dzisiaj piękne zobaczyć ludzi zafascynowanych ideą i wiedzą, że to dzisiaj jest szalenie aktualne, bo może nie wszyscy wiedzą, że problem alkoholizmu istnieje w Polsce.
Tak, ja z całego serca dziękuję wszystkim, którzy przybyli dzisiaj na konferencję do Torunia. To Duch Święty nas wszystkich tutaj przyprowadził, ale też Duch Święty tak wielu ludzi posyła do tej pracy w apostolstwie trzeźwości. Ja z całego serca dziękuję wszystkim, którzy się angażują, ale też dzięki tak wspaniałym mediom, jak tutaj toruńskie media, możemy docierać do coraz szerszego grona osób, bo tak naprawdę, kochani, to trzeba nam jeszcze większej armii apostołów trzeźwości. Naprawdę, naprawdę potężnej armii, która stanie do walki z tym, co jest złem, która będzie dawać własnym świadectwem, mam tutaj na myśli zwłaszcza tych, którzy świadomie, w pełni, dobrowolnie podjęli dar abstynencji jako szczególny dar w stosunku do drugiego człowieka, czy do całego narodu, właśnie ci ludzie poprzez własne świadectwo mogą pokazywać, jak piękna jest abstynencja w życiu, jak można wartościowo żyć, jak pięknie można żyć, nie używając w ogóle alkoholu.
Bardzo, bardzo dziękuję. W tej chwili mój wzrok spoczął na panu doktorze Piotrze Szczukiewicz. Panie doktorze, temat, który podjął pan i wiem, że został bardzo dobrze odebrany przez wszystkich uczestników konferencji ogólnopolskiej, nadużywanie alkoholu źródłem przemocy w rodzinie. Ten temat wszystkim Polakom w tych dniach jest szczególnie aktualny. Czy rzeczywiście tak postawiony, bo w sumie to organizatorzy taki temat poprosili, żeby w tym temacie wypowiedział się pan doktor, który jest nie tylko teoretykiem, ale pan jest też, może też i pan dwa zdania o sobie powiedzieć, ale jest ogromnym praktykiem. I na podstawie i tej teorii, którą pan wystudiował, i praktyki wieloletniej, czy to jest prawda, że zapominamy o tym, że to tak naprawdę alkohol jest głównym źródłem przemocy w polskich rodzinach?
Tak, rzeczywiście ten temat jest taki zamówiony, ale ja się nim zajmuję. Tak, to też nie jest, że jest dla mnie całkiem nowy. Zajmuję się uzależnieniami, psychologią kliniczną. Też mam doświadczenia praktyczne, jeśli chodzi o pomaganie osobom pokrzywdzonym, jeśli chodzi o tak zwane ofiary przemocy domowej. Działałem w organizacji pozarządowej, która się tym Lublinie zajmowała przez kilkanaście lat. Trochę tych doświadczeń praktycznych się uzbierało. W tej chwili pracuję też w poradni psychoprofilaktyki i terapii rodzin, gdzie te sprawy się tam pojawiają. I no, myślę, że dobrze się stało, że ten temat został połączony przemocy i nadużywania alkoholu, dlatego że no, dochodzi do czasem takich nietypowych sytuacji, kiedy no właśnie ojciec wspomniał o tym nowym podejściu, czyli chociażby o konwencji przemocowej, którą pan prezydent nieszczęśliwie podpisał jednak, że głównym źródłem przemocy nie jest w tym ujęciu alkohol, tylko właśnie struktura społeczna, czy pewien styl funkcjonowania rodziny, patriarchalność i tak dalej. Wydaje mi się, że to przeocza po prostu dane empiryczne, fakty, dlatego że związek między zażywaniem alkoholu a przemocą, nie tylko w rodzinie, w ogóle jest olbrzymi. To dane, statystyka policji chociażby pokazuje, jak wielu sprawców jest pod wpływem alkoholu. Oczywiście trzeba powiedzieć od razu, że to nie jest taka prosta zależność przyczynowo-skutkowa. To nie jest tak, że ten alkohol kradnie, czy tam dopuszcza się do agresji, tylko człowiek, który jest pod wpływem, więc to... Ale ten alkohol bardzo tutaj ułatwia i to trzeba przypominać, że tak samo przemoc w rodzinie no, jest związana. Zależy tutaj, na jakie statystyki spojrzymy, ale od, no, od 50 do 80% tych aktów przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej jest powiązane z upojeniem alkoholowym, z nadużywaniem alkoholu przez sprawców, więc to nie można tego zbagatelizować, nie można powiedzieć, że to jest jakby zasłanianie prawdziwych przyczyn, że prawdziwą przyczyną jest jakaś tam chęć męskiej dominacji czy męska agresywność, a my tylko zasłaniamy się tym alkoholem. Ten alkohol tam jest rzeczywiście obecny, no i to trzeba po prostu przypominać, a jeżeli mówimy o sprawach abstynencji, dobru dzieci, no to tym bardziej trzeba przypomnieć, że to niekoniecznie trzeba być alkoholikiem w jakimś chronicznym stadium choroby, żeby tutaj krzywdzić. Różne pojedyncze sytuacje nadużywania też przecież mogą się w domu odbijać no, niekorzystnie. Dzieci, które patrzą, które obserwują, które widzą chociażby stan złości, która łatwiej człowiekowi przychodzi, gdy jest pod wpływem alkoholu, no też będą stratne, więc myślę, że dobrze, że o tym mówimy i trzeba przypominać, zwłaszcza, że w mediach akurat ten temat jest trochę pokazywany od strony takiej sensacyjnej, czyli zresztą ksiądz biskup też już o tym dzisiaj mówił, że trzeba czasem, no niestety, olbrzymiego zdarzenia, jakiejś tam tragedii i to wtedy jest pokazywane w mediach, natomiast te sytuacje problemów alkoholowych, takich zwykłych, takich, które nie są sensacyjne, które łatwiej jest rozwiązywać, to jakoś bywa przemilczane.
Myślę, że no, to, co się stało w tych dniach, musimy też powiedzieć, dla nas wierzących, to, co podpisał pan prezydent, jest to dla nas powodem wielkiego smutku i myślimy też właśnie o tych dzieciach, bo to jest tak pomyślane, abstynencja dzieci, troską rodziny, kościoła i narodu. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni i pan prezydent też w pierwszej osobie prawda?
Tak, ja zapoznałem się z treścią konwencji. Ja mogę powiedzieć, że ona jest pełna szczytnych haseł, tylko że nic nie wnosi nowego do tych rozwiązań prawnych, które u nas już funkcjonują. Nasza ustawa o przeciwdziałaniu przemocy była nowelizowana kilkakrotnie. Naprawdę wydaje mi się, że obecnie spełnia swoją funkcję. Konwencja nie rozwiązuje tego, co tutaj już jest, czy nie poprawia tego, co jest, natomiast wprowadza bardzo niekorzystne spojrzenie na sytuację rodziny, na sytuację takiego tradycyjnego wychowania, oskarżając w punkcie wyjścia, że ono jest w jakiś sposób niebezpieczne, mianowicie tworzy szkodliwe stereotypy. Zresztą samo słowo stereotyp tam jest pejoratywne, tak jakby nie było dobrych stereotypów. Więc tu mówię, pewnie będą te reperkusje, jeszcze będziemy się im pewnie przyglądać, bo w tej chwili tylko przewidujemy, co to może się zadziać, ale z mojego punktu widzenia, psychologa, który zajmuje się problemami rodziny, problemami uzależnień, przemocy, tam nie ma dobrych rozwiązań, natomiast są niebezpieczne zapisy ideowe.
Słuchając teologów i też właśnie słuchając psychologów, wprost jest nazwane, że ta konwencja jest zdecydowanie antyrodzinna, jest wymierzona przeciw rodzinie, a wcale nie jest ona w obronie kobiety, prawda?
Tak, tak. No, mówię, tutaj jest mowa oczywiście, to nie jest tak, że ta konwencja jest taka najeżona złymi rzeczami. Chodzi o to, że te rzeczy takie ładne, które tam są przedstawione, tak mówię to, biorąc to słowo ładne w cudzysłów, w sensie, że mówimy o rzeczach, które naprawdę wymagają troski. No, trzeba się pochylić nad osobami, które są pokrzywdzone. Trzeba pochylić się nad kobietami, jeżeli ich pozycja społeczna jest taka, że rzeczywiście cierpią. Ale wydaje mi się, że właśnie ta konwencja niewiele wnosi do tego, żeby rzeczywiście ulżyć tym, którzy są pokrzywdzeni. Natomiast atakuje rodzinę i to jest niebezpieczne.
Zwracam się teraz do księdza profesora, doktora habilitowanego Ireneusza Mroczkowskiego. Księże profesorze, może nawet ja bym chciał, żeby to było w dialogu, chociaż słyszałem, że ksiądz profesor w czasie wykładu powiedział, że teologia moralna nie tak łatwo w dialogu, że tak powiem, ustawia się do psychologii. Ale to samo zagadnienie i też temat, bym wrócił do abstynencji. Abstynencja jako wyraz wolności wewnętrznej i droga do prawdziwego szczęścia, bo tak naprawdę to, co powiedzmy Kościół robi, to jest naprawdę prowadzenie człowieka, począwszy od jego najmłodszych lat, ku temu, by jego życie było radością, by jego życie było szczęściem. I czy abstynencja temu pomaga?
Proszę czcigodnego ojca rektora, teologia moralna szuka, etyka chrześcijańska, bo tak się nazywamy także jako synowie świętego Alfonsa Ligorego, szuka kontaktu z psychologią. I dlatego ja się bardzo cieszę, że po mojej lewej stronie pan doktor jest i wygłosił naprawdę dzisiaj kompetentny referat, który dla nas psychologów, dla nas etyków, przepraszam, chrześcijańskich, ale myślę wszystkich etyków, tak samo jak obecność tutaj w studiu, ale w czasie tej sesji, to było pięknie. I tu gratuluję i szkole, i księdzu biskupowi, że zbiera ludzi ze wszystkich punktów widzenia, fachowców i psychologów, praktyków. No, tu świadectwa czcigodnych naszych sióstr i braci od ojca Blachnickiego, sługi Bożego. Nie mówiąc o tym, że duchowe świadectwo księdza biskupa dzisiaj w czasie mszy świętej. No to dopełnia to, co dzisiaj jest komplementarnością wiedzy i także duchowego podejścia do cnoty trzeźwości, ale także do cnoty abstynencji. Ponieważ z punktu widzenia etycznego tak naprawdę problem, no tutaj nie mamy dużo czasu, żeby go rozwijać, ale mówimy, że alkoholizm, uzależnienie jest chorobą. Zaraz następny genetyk powie niedziedziczną. Dla etyka powstaje pytanie, jeśli jest chorobą, jako kto bierze odpowiedzialność za tę chorobę? Kto bierze odpowiedzialność za skutki tej choroby? Jako winę ponosi ten, kto cierpi sam i jako winę oczywiście, czy ponoszą ci ewentualnie jego przodkowie. I teraz my jako etycy inspirowani chrześcijaństwem, no chcemy włączyć właśnie wolność tego chorego człowieka, także potem tego, który jest współuzależniony od jego choroby, chcemy włączyć w takie pokorne, ale świadome budowanie jego wolności. Tego mogę, co mogę, dokąd mogę. Bo tak naprawdę no, to jest człowiek, który tej wolności nie stracił. Owszem, na skutek grzechu, swoich słabości, chorób, może mając mission. Ale przecież naszym zadaniem pedagogiki chrześcijańskiej, katechetyki chrześcijańskiej, wychowania, tego żmudnego wychowania, o którym tutaj tak pięknie ksiądz Wojciech mówi i które w wielu diecezjach i naszych parafiach się dokonuje. Począwszy od pierwszej komunii świętej, począwszy od chrztu, począwszy od przedszkoli katolickiej. No, chce wychować człowieka wolnego mimo uzależnień. A jednocześnie ma do dyspozycji, to było moje tutaj takie następne, sumienie. I właśnie rola sumienia, rola wiary i chrześcijańskiej łaski w budowaniu cnoty trzeźwości i cnoty abstynencji. Teza była taka, że tylko ludzie wiary i ludzie prawdziwego sumienia, jak papież mówił Jan Paweł II w Skoczowie, ludzie sumienia potrafią dzisiaj budować abstynencję, która jest czymś więcej niż trzeźwością, która jest pewnym świadectwem. To jest cnota, to jest sprawność ludzi, no, liderów moralnych, tak powiedzmy po świecie. Ale po chrześcijańsku to świadków, proroków, ojciec rektor dzisiaj mówił, proroków naszego czasu. I właśnie Kościół pokornie, począwszy, powtarzam, od uczenia modlitwy, zaufania Panu Bogu, uczenia nadziei, ty możesz, dlatego że Bóg jest to, bo ty możesz pokonać. No i wreszcie miłości, która także świadczyć musi. No dzisiaj, żeby być abstynentem dojrzałym w społeczeństwie, tam na tych dyskotekach wspominanych, wśród młodych ludzi, to trzeba być, mieć odwagę cywilną. To trzeba nieraz no, być świadkiem, które świadectwo kosztuje. I dlatego to jest abstynencja no, dla moralisty, dla teologa moralisty, ale dla każdego ojca, matki wychowującego swoje dzieci w tych czasach, no powiedzmy, postmodernistycznego takiego bełkotu. To jest właśnie najgorsze, że i w tej konwencji używa się języka, a zawsze w kulturze dzisiejszej, no, udają ci postmoderniści, że oni mrugają do nas oczami i mówią, to nie jest takie ważne, nie ma absolutnych wartości. Ty wiesz, że my tylko narrację dzisiaj stosujemy. Współczesny człowiek to jest, jak mało pan określił, moralny turysta, włóczęga, spacerowicz i gracz. Ja wiem, że to wszystko jest umowne. Otóż nie jest umowne i budowanie cnoty, i budowanie, wychowywanie świadków takiej właśnie abstynencji jest tak potrzebujemy jak kania dżdżu, jeśli tak mogę powiedzieć. I dziękuję Bogu, że dzisiaj mogłem wśród i psychologów, i księdza biskupa, i właśnie świadków abstynencji zespołu Konferencji Wschodu Polski w takim przedsięwzięciu naukowo-duszpasterskim wziąć udział.
Wykorzystuję też ten moment, że ksiądz profesor jest przy głosie jako etyk. Mianowicie chciałem się odwołać do wielu osób, które mnie też jako kapłana, zakonnika pytają, jak jest z tą odpowiedzialnością moralną, ponieważ wydaje się, że dzisiaj ludzie, którzy nadużywają alkoholu, absolutnie nie mają poczucia winy. Okazuje się, że alkoholizm wiąże się z wielkim grzechem. I ci, którzy pośrednio współpracują przy tym, bo się okazuje, że ktoś pije, to nie tylko jego wina jest, prawda? Wielokrotnie ksiądz biskup to podkreśla, czy w swoich listach, czy w swoich kazaniach, jako odpowiedzialny właśnie za ten zespół. Mianowicie, że wielu ludzi jednak powinno mieć poczucie winy, a nie ma tego poczucia winy.
Tak jak każdy czyn moralny, proszę, że jednym zdaniem przypomnę, oceniając nasze czyny moralne przez sumienie, ja biorę pod uwagę, powinienem brać według klasycznej etyki katolickiej trzy rzeczy. Przedmiot czynu, czyli sam czyn. Używanie alkoholu, picie alkoholu, cokolwiek by się nie powiedziało, przy świadomości takiej, jak on wpływa, jak dzisiaj nas informował pan doktor, no ono jest czynem negatywnym. Wiadomo, że w tych kulturach tam południowych, kiedy troszeczkę wina ludzie piją, traktowany jako element żywieniowy, że tak powiem, może niefachowo, no to jest inaczej. Ale normalnie alkohol jest czynem złym. Natomiast to nie znaczy, że jeszcze każdy, kto dzisiaj pije czy nadużywa, ponosi taką samą winę, bo powiedzieliśmy, że to jest choroba. Wpływ dziedziczenia jakiś tam jest. Poza tym te okoliczności. Zawsze mówimy, że intencja jest ważna i okoliczności są ważne. A więc czyn jest sam w sobie zły. To nie ma wątpliwości. Tym bardziej, jeśli kobieta w ciąży, w stanie błogosławionym, kiedy tu słusznie ksiądz biskup dzisiaj od rana nam tłumaczył, tam nie jest dobrowolność, tam powinna być absolutny obowiązek abstynencji. Dziecko do 18 roku życia, To przecież nikt, nawet nie, nawet w tych czasach rozmytych moralnie, nikt nie ma wątpliwości, że powinna być abstynencja. Uzależniony, kierowca, który kieruje samochodem, czy w wielu innych sytuacjach, to jest abstynencja obowiązkowa. Natomiast rodzic, matka, która wychowuje do sumienia, to oni mają obowiązek być abstynentami. Natomiast, no jeśli człowiek, no powiedzmy, wychowany w jakiejś rodzinie, człowiek obciążony tymi rozmaitymi, to psychologowie nam mówią, jego wina może być mniejsza. Człowiek, który stara się, ale spada, czy tam czasami upada, no to wiadomo, tu jest indywidualna. Wiadomo, że inna wina jest ojca, inna wina jest prezydenta, który się upija, przepraszam, nad grobami i nie będę tego kontynuował. Inna wina jest, nie daj Boże, przywódcy duchowego czy księdza. No to jest wina, wszystko jest subiektywne i dlatego określając winę, my tu określamy, że czyn jest sam sobie zły, natomiast no wina to jest sprawa spowiedzi, to jest sprawa już indywidualnego i ostatecznie łaski Bożej.
Też właśnie w tej chwili zostałem zainspirowany, bo to właśnie ksiądz profesor powiedział po wystąpieniu pana Marka Jurka, byłego marszałka Sejmu,
tak jest,
że właściwie nie musiał dużo powiedzieć. Wyszedł i powiedział, że wraz z małżonką od 23 lat są abstynentami. I rzeczywiście nawiązując do tych słów, bo w tym momencie sobie to skojarzyłem.
To mnie urzekło. On mówił cały piękny wykład, ale to powiedziało wszystko, proszę państwa.
Właśnie jak bardzo jest to nam świadectwo potrzebne. Jeszcze jedno skojarzenie. Pan doktor Piotr Szczukiewicz było dla mnie też takim ogromnym też odkryciem, że pan jako psycholog w badaniach pokazywał, że ludzie, którzy są religijni, jest im łatwiej trwać w trzeźwości i pośród ludzi religijnych jest więcej abstynentów.
Tak, tak, rzeczywiście ten czynnik w wielu badaniach się pojawia dotyczący profilaktyki i tutaj ksiądz Wojtek już o tym wspomniał i to można powtórzyć, że są pewne czynniki chroniące, które są zidentyfikowane w badaniach empirycznych i no co najmniej 5 takich można wymienić poza praktykami religijnymi, bo tu wiadomo, że trzeba od razu dodać, że to chodzi o coś więcej pewnie niż same praktyki, ale to, co bada ten mędrzec szkiełkiem i okiem, to on może pewne zachowanie tu uchwycić, więc mówimy o praktykach religijnych, mówimy właśnie o pozytywnej grupie rówieśniczej, mówimy o więziach chroniących w rodzinie, mówimy też o zainteresowaniu nauką szkolną i o patriotyzmie. Najczęściej te 5 czynników się przejawia, ale wracając do religijności, okazuje się, że wśród młodych ludzi, są świeże badania z takiego raportu Młodzież 2013, że ponad dwukrotnie więcej jest abstynentów, łatwiej zachować abstynencję młodzieży, która deklaruje właśnie praktyki religijne. Natomiast ci młodzi ludzie, którzy deklarują zupełny ich brak, 2,5 razy mniej mają możliwości abstynencji. Znaczy oni jednocześnie więcej piją po prostu. Także to rzeczywiście w badaniach wychodzi. Myślę, że też takie jest doświadczenie praktyczne nas tu wszystkich, że to potrafi chronić.
Skoro mowa o dzieciach, abstynencja dzieci, przypominam, troską rodziny, Kościoła i narodu, dlatego to było powodem, że chcieliśmy przypomnieć wszystkim Polakom postać niesamowitą, człowieka, którego tak bardzo cenił święty Jan Paweł II, sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki, dziecięca krucjata niepokalanej sługi Bożego Franciszka Blachnickiego, drogą wychowania do abstynencji. Ten temat starała się nam przybliżyć w czasie tej konferencji pani Małgorzata Sojka, ale w tej chwili myślę o 3 osobach i myślę, bym poprosił taki trójgłos, może aby się nawzajem uzupełniali, ponieważ w tym temacie, począwszy od pani Stanisławy Orzeł, potem idąc dalej do ojca Oskara Puszkiewicza i skończywszy właśnie na prelegence, wszyscy ten temat poruszacie. Dlaczego dzisiaj powinniśmy wrócić do tej idei sługi Bożego Franciszka Blachnickiego? To pewnie w tej chwili, kto by zaczął, to pani Stanisława. Bardzo, bardzo proszę.
Tak, mogę zacząć. Ksiądz Blachnicki bardzo wcześnie w swojej posłudze kapłańskiej, duszpasterskiej, zajął się dziećmi. I to bardzo konkretnie. Wychowując ich jako dzieci Boże. Miał ministrantów zawsze, bo zawsze zależało mu na pięknie liturgii jako wikariuszowi. I szukał takiej formy rekolekcji dla ministrantów, dla służby liturgicznej, żeby oni po tych rekolekcjach po prostu poczuli, że są dziećmi Bożymi, doświadczyli tego przez dni 15, a potem, żeby mieli się do czego w codziennym życiu odwoływać. I znalazł taką formę, którą nazwał Oazą Dzieci Bożych. Pierwsze rekolekcje odbyły się na Śląsku, w Bibieli, pod Tarnowskimi Górami w 1954 roku. On wtedy miał 4 lata kapłaństwa. W 1950 roku został uświęcony. I zobaczył, że to jest właśnie to. Oazy Dzieci Bożych. Wychowywanie dzieci jako dzieci Bożych do tego, żeby doświadczyły dzieciństwa Bożego i żeby na co dzień w swoich relacjach, w swoim zachowaniu, w swojej nauce, w swoich zabawach, żeby po prostu pokazywali się jako dzieci Boże. Mówił im na przykład taką słynną opowieść o żabach. To powtarzamy nieraz dzieciom w Krościenku, kiedy je oprowadzamy po centrum światło-życie. Mówił, że człowiek jako chrześcijanin nie może być podobny do żaby, bo żaba żyje sobie w błocie, w takiej brudnej wodzie i tam jej dobrze, ale co jakiś czas wystawia łebek z tej wody i popatrzy, popatrzy, rozejrzy się, ale z powrotem szybko plums do tego błota. Ojciec Blachnicki mówił, że trzeba się zbuntować przeciw takiemu przedstawieniu chrześcijaństwa. Chrześcijanin nie może tak postępować. Czyli żyje w grzechu, w tym błocie, co jakiś czas pomyśli sobie, no trzeba coś zrobić, iść do spowiedzi. Więc biegnie do kościoła, szybciutko się wyspowiada. Kolejka jest nieraz długa, nieraz krótka. I szybko biegnie do Komunii Świętej, żeby w drodze od konfesjonału do ołtarza nie zgrzeszyć. Przyjmuje Komunię Świętą, ale jak wyjdzie z kościoła, wraca do tego, co było wcześniej. Mówi, chrześcijanin nie może tak żyć jak żaba. Oazy Dzieci Bożych miały to pokazać. Kiedy potem, po kilkunastu latach, pisał pracę i profesor mówi, proszę zrobić ankietę. A pisał pracę na temat właśnie metody Oazy Dzieci Bożych jako metody przeżyciowo-wychowawczej dla służby liturgicznej. Zobaczymy, czy coś zostało. On mówi, no, mogę się na tym przejechać po kilkunastu latach, ludzie są dorośli. I zrobił ankietę wśród byłych oazowiczów z tych pierwszych oaz. I okazało się, że wypowiedzi były takie. To był anioł stróż, to było światełko, to była iskra, która zadecydowała o tym, jak ja dzisiaj żyję, że takie jest właśnie moje życie. Czyli to po prostu zadziałało. Tak wcześniej zajął się dziećmi, a potem były oazy wszelkiego typu, ale znowu za jakiś czas był powrót do organizowania oaz dla dzieci Bożych i w tej chwili jest rzeczą normalną, że są oazy dzieci Bożych i to pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, a potem gimnazjum, mają specjalny program. I dzieci właśnie uczą się żyć jako dzieci Boże. Tego doświadczają właśnie w oazach.
Piękne, piękne. Ja myślę, to pani Małgosi bym się odwołał, żeby też, bo wiele, ten temat jest szeroki, ale szczerze powiem, kiedy pani dzisiaj wygłaszała swój referat, bardzo mnie to uderzyło. Ja wiedziałem, ale ten fakt, że przez całą dziecięcą krucjatę niepokalanej ksiądz Franciszek Blachnicki przyczynił się do tego, że automatycznie nastąpił spadek sprzedaży alkoholu, prawda?
W latach 50., dokładnie 8 września 1957 roku, ksiądz Franciszek Blachnicki proklamował w piekarach śląskich, w sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, krucjatę trzeźwości. Ona później w 1958 roku zmieniła nazwę na krucjatę wstrzemięźliwości, jako że ksiądz Franciszek mówił, że to, co odróżnia krucjatę wstrzemięźliwości od innych akcji przeciwalkoholowych, to jest to, że bazuje na woli człowieka, że motywem jest duchowa postawa. Człowiek chce być wolny, jako dziecko Boże. I tak właśnie powstała krucjata trzeźwości. I nawet z początku nie była, dzieci nie były ujęte w tym, tylko że dzieci same zaczęły podpisywać deklaracje, przyrzeczenia abstynenckie dla dorosłych. Na początku 58 roku w samych Katowicach około 2000 dzieci podpisało deklaracje dla dorosłych. Pisały do niego listy. W tym czasie był też wydawany już dodatek do Gościa Niedzielnego pod nazwą Niepokalana Zwycięża. Przychodziły do redakcji listy, żeby coś też, czy oni mogą, jak to ma wyglądać. I wtedy on na prośby dzieci, powiedzmy, wymyślił, no Pan Bóg mu na pewno objawił tą drogę, że trzeba coś zrobić dla dzieci typowego. Opracował tekst przyrzeczeń krucjatowych. Ale co najważniejsze, on właśnie dał taką podstawę, co ma być podstawą tej pracy z dziećmi, czy samowychowania, można powiedzieć. Modlitwa, ofiara, wstrzemięźliwość i skromność. Jeśli chodzi o modlitwę, to oczywiście dzieci zobowiązywały się do codziennej, przynajmniej odmówienia, przynajmniej dziesiątki różańca świętego. Także do złożenia codziennej ofiary w intencji uproszenia nawrócenia dla grzeszników. I tutaj też był wyraźnie podkreślony ten motyw duchowy, religijny, żeby pocieszyć niepokalane serce Maryi. Ksiądz Blachnicki był bardzo przyjęty orędziem fatimskim. I to właśnie z tego wynikały te dwa pierwsze przyrzeczenia. Kolejne to były całkowita oczywiście abstynencja od alkoholu, niepalenie tytoniu i walka też z nieskromnością. Już wtedy mocno podkreślał, że demoralizacja niestety postępuje i obejmuje coraz młodsze dzieci. I to właśnie widział, że dzieci mogą poprzez swoją postawę, mogą być też apostołami w swoich środowiskach. Krucjata wstrzemięźliwości została rozwiązana przez władzę, zlikwidowana, powiedzmy, poprzez akcję milicji Urzędu Bezpieczeństwa w 60 roku, w lipcu.
Tak? W sierpniu.
W sierpniu, dokładnie tak. Ale co było tego przyczyną? Władze zaczęły się niepokoić. Dramatycznie spadł dla nich poziom spożycia alkoholu. Tysiące ludzi podpisywało deklaracje. Tutaj ksiądz Blachnicki zawsze podkreślał ogromną rolę kapłanów w tym dziele. Kapłani, duszpasterze trzeźwości sami podpisywali deklaracje, prowadzili pracę z dziećmi, organizowali różne zjazdy, spotkania, rekolekcje przede wszystkim. To była taka naprawdę akcja, jeszcze powiem, że źródłem też były śluby jasnogórskie. To była ta iskra, ta inspiracja. On nawet właśnie w tym dodatku do Gościa Niedzielnego pod tytułem był Przyrzekamy, Królowo Polski, przyrzekamy wypowiedzieć walkę pijaństwu. Krucjata dziecięca razem z krucjatą wstrzemięźliwości została zlikwidowana. Tutaj już nasza Stasia mówiła, że ksiądz Blachnicki dalej prowadził pracę z dziećmi, z młodzieżą, organizował oazy. Potem przyszedł czas wielkiego wydarzenia wyboru Ojca Świętego. I wtedy też powróciła myśl utworzenia krucjaty wyzwolenia człowieka. Jeśli chodzi o dziecięcą krucjatę, ta idea też nie upadła. Ale o tym może powiedzieć dokładnie ojciec Oskar.
Ja może pozwolę sobie wskazać na Stasię, że ona jest dzieckiem dziecięcej krucjaty. Powiedz coś, Stasiu.
No tak faktycznie jest. Ja nie byłam takim małym dzieckiem pokomunijnym, ale dzisiaj sobie obliczyłam właśnie na naszym spotkaniu, na naszej konferencji, że miałam rzeczywiście niewiele ponad 10 lat, bo miałam 11 lat, kiedy moja siostra, wyjeżdżając z domu do pracy po szkole, zostawiła mi taki plik różnych papierów i wiedziała, że ja mam takie ciągotki poszukiwania czegoś sensownego i mówi, jak chcesz, to tam napisz. Jak ja się ucieszyłam, wreszcie coś, jak gdzieś w coś się zaangażuję. Ona wyjechała do pracy, ja pozbierałam to, przejrzałam, patrzę, adresy, deklaracje, jakieś dzieci piszą, coś to tam, mogę napisać. O. I napisałam natychmiast do krucjaty wszczemięźliwości. Ona mi powiedziała, że ona w klasie miała jedynego kolegę, to była taka klasa, szkoła gospodarcza, przyszłe kelnerki czy kucharki. I pamiętam do tej pory, że to był Jasiu Piechota. Ona swojego kolegę włączyła tam. Nie powiedziała mi o sobie, ale ja natychmiast napisałam, oczywiście się zgłaszając tam. A potem, nie wiedząc, że nie tyle może krucjata została zlikwidowana, prawda, Małgosiu, bo to było dzieło duchowe, dzieło modlitwy i dzieło odrodzenia duchowego nie można zamknąć żadnym nakazem administracyjnym ani policyjnym, ale zamknięta została w jednym momencie, po jednej nocy, jej działalność. Jak pociąg ekspresowy rozpędzony pośpiesznie, panowie postanowili zatrzymać. Księdza Blachnickiego wyprowadzili w nocy z baraków, gdzie była centrala krucjaty, a pracownicom powiedziano, bierzcie pierzyny i wynoście się. Młode dziewczyny pracujące na różnych tam stanowiskach miały się wynosić natychmiast z budynku, gdzie pracowały i mieszkały. Więc w każdym razie ta krucjata dziecięca zaistniała rzeczywiście na skutek tego, że dzieci się zgłaszały. I powiem, że to było niesamowite. Można było napisać list, można było dostać odpowiedź. Dzieci wysyłały zdjęcia. Ja pisałam pracę na temat krucjaty wszczemięźliwości na studiach teologicznych, pokazując motywację abstynencji na przykładzie krucjaty wszczemięźliwości. Zaglądałam też do archiwum, które było troszeczkę przeczebione przez, wiadomo, panów, którzy podkradali różne rzeczy i zabierali. Więc skorzystałam z archiwum, to co mogłam, to znalazłam. I widziałam, ile listów było dzieci i jakie tam były niesamowite wypowiedzi, pełne szczęścia. Bo tak, dzieci w krucjacie to nie tylko było dla nich. Ja na przykład w rodzinie nie miałam problemu. W mojej rodzinie się modlono, klękano do modlitwy. Dla mnie śpiewanie, odmawianie różańca, śpiewanie litanii w maju było czymś normalnym. Ale nie wszystkie dzieci tak miały. Natomiast bardzo ważne było też, że dzieci składając postanowienie, składając ofiary, wyrzekając się, modląc się, przystępując do Komunii Świętej, one stawały się apostołami. I to było niesamowite, uczynić z dzieci, małych dzieci, apostołów trzeźwości. I opowiem o jednej dziewczynce. Wyczytałam w pisemku Niepokalana Zwycięża i to był dla mnie wstrząs wtedy, kiedy pisałam pracę magisterską. Dziewczynka, dziecko człowieka pijącego nadmiernie, nie wiem czy uzależnionego. Tatuś nie wracał bardzo długo. Dziewczynka wzięła różaniec, mama już poszła spać, klękła przy łóżku i pomyślała sobie tak, będę się modliła na różańcu, bo Niepokalana może pomóc i trzeba uratować mojego tatusia. Uklękła z różańcem w ręku i powiedziała, będę się modliła tak długo, aż tatuś wróci. Wierzę, że on wróci, jak będę się modlić. Klęczała przy łóżku, dziecko znużone snem, zasnęło z tym różańcem w ręku. Wrócił nietrzeźwy tata i zobaczył swoje dziecko klęczące z różańcem przy łóżku. Podniósł ją, wyjął różaniec z ręki, ucałował, uściskał i powiedział, już nie zobaczysz mnie, kochanie, pijanego. I pomyślałam sobie, to jest właśnie apostolstwo dzieci, takie skuteczne. I to jest niesamowite, że dzieci potrafiły się tak zaangażować w apostolstwo. Kiedy się zastanawiałam, jak dzisiaj, czy byłoby to dziś możliwe, na przykład dzieci, które przyjeżdżają z rodzicami na oazę rodzin, dzieci będące uczestnikami oazy dzieci bożych, czy dzisiaj byłyby w stanie tak apostolsko się zaangażować. Jeszcze pamiętam jeden moment, bo mnie ojciec Oskar wywołał teraz do głosu, kiedy przyprowadził dziecięcą krucjatę na Jasną Górę. Akurat ja byłam na tej pielgrzymce dzieci. Pełna bazylika dzieci, właśnie dzieci niepokalanej krucjaty Niepokalanej Królowej Polski i zawołał, pozdrawiając je.
Nie lękajcie się,
a dzieci, cały chór dzieci, Niepokalana zwycięża. To był dla mnie taki sam wstrząs, jak wtedy, kiedy przeczytałam świadectwo tej dziewczynki pisząc pracę o krucjacie. Pomyślałam, dzieci muszą być apostołami trzeźwości. I dzisiaj tak wyczekująco patrzyłam na ojca Oskara. Mówimy o dzieciach dzisiaj, o abstynencji dzieci. Myślę, no, gdzie jest ta nasza dziecięca krucjata? Owszem, jest bardzo dużo dzieci, które mają zapewnioną trzeźwość, bo ich rodzice są w oazie rodzin, mają troskę rodzicielską, one mają religijne wychowanie, to wszystko dzisiaj było w fachowych wykładach, ale czy te dzieci nie mogłyby też tak samo się zaangażować jako apostołowie, żeby ratować tych dorosłych, którzy też często już sobie sami pomóc nie mogą? Pytajnik.
Przychodzi mi teraz pomysł i tu też do księdza biskupa, do wszystkich się zwracam, a może właśnie przy okazji tej pielgrzymki 20-21 czerwca właśnie zaprosić dzieci, a może się zawiążą. Może w tej chwili rodzice też pomogą swoim dzieciom dojrzeć do takiej pięknej decyzji, aby z miłości właśnie do Pana Boga, z miłości do ojczyzny, miłości też do rodziców, bo jesteśmy świadomi, ja znam ile dzieci i myślę w tej chwili tęskni za trzeźwymi rodzicami i się modlą i o tym chcemy też mówić, ale w tym kontekście ja się do ojca Oskara, bo ojciec, drodzy słuchacze, ojciec Oskar jest bardzo skromny człowiek, na pewno ksiądz biskup tu mi też, że tak powiem, potwierdzi tę moją opinię, ponieważ on w pewnym sensie kontynuuje to dzieło, pani Stasiu, prawda? I pani Małgosia też wie, bo w tym względzie też współpracuje. Współpracuje, ale zanim by powiedzmy, bo mam dwa pytania. Pierwsze to pytanie, będzie drugie, a mianowicie, co jest robione właśnie dla rozwijania tej idei dziecięcej krucjaty niepokalanej? Co konkretnie, bo wiem, że nawet to, co widzę tu za szyby przed mikrofonem, co ojciec Oskar ma, to jest jeden z tych wyraźnych zewnętrznych znaków, że coś się robi. Ale zwracam się jako do kapłana w tej chwili, ponieważ tu się podzielę z wszystkimi, też ze słuchaczami. Spotykam do dzisiaj ludzi, którzy mówią, że na przykład zachęcać dzieci przy okazji pierwszej komunii świętej do abstynencji to jest rodzaj przemocy. Że one potem żałują, prawda, że ktoś ich zachęcił, czy one się czują wręcz w pewnym sensie psychicznie przymuszone. Jak odbiera to ojciec Oskar?
Wszelkie przyrzeczenia dzieci są dla nich ochroną. To może potwierdzić pan doktor Piotr. Są dla nich ochroną. Wszelkie przyrzeczenia, szczególnie tutaj abstynenckie, dobre przyrzeczenia. No to tyle. A jeśli chodzi o dziecięcą krucjatę, to ja ciągle mam nadzieję, że ona się rozwinie, bo w pewnym momencie, jak żeśmy ją wskrzesili, ona się rozwijała dynamicznie i naraz w pewnym momencie zaczęła przycichać, pomimo, że zaczęliśmy wydawać pisemko, które miało właśnie pomóc w rozwijaniu tego dzieła. A jeśli pozwolicie, to ja jeszcze sięgnę trochę do samych początków, jak w ogóle poznałem dziecięcą krucjatę. Będąc jeszcze klerykiem, chodziłem z takimi myślami, że po prostu ofiarami pijaństwa, mówię pijaństwa, są głównie dzieci. I tak mnie kiedyś taka myśl naszła, żeby zmobilizować moich współbraci, którzy, bo jeszcze byłem klerykiem, którzy uczyli, prowadzili katechezę, aby ich namówić, żeby zrobili, zachęcili dzieci do narysowania, czyli pod takim hasłem zorganizowali taką akcję obraz pijaństwa w oczach dzieci. I zrobili całą taką akcję i te rysunki zostały wywieszone w bazylice w Katowicach Panewnikach, w naszym klasztorze. I to posłużyło. Potem poprosiłem jednego z ojców, który wygłosił odpowiednie kazania i zachęcił ludzi do podpisywania deklaracji abstynenckich. I zgłosiło się sporo osób, którzy zadeklarowali abstynencję. Z powodu tego, że oglądali te rysunki dzieci. One wyraziły, jak widzą pijaństwo w swoich rodzinach. Właśnie to jest potwierdzenie tutaj, co pan doktor Piotr mówił. Jeśli chodzi o przemoc, tam się pojawiała właśnie przemoc na tych obrazkach, na tych rysunkach. To zmobilizowało wiele osób do abstynencji i z tych osób, które zadeklarowali abstynencję na całe życie, została utworzona wspólnota. No i później, co się wydarzyło? Pewnego dnia Furtian mówi, tu jakaś pani zostawiła ci jakieś materiały. Taki stos, to znaczy to gdzieś prawie pół metra, pokazuję tutaj, materiałów. Ja to zacząłem przeglądać, zacząłem czytać. Dziecięca krucjata. Całe materiały księdza Blachnickiego. Wtedy się zacząłem zapoznawać z tym. Tutaj była mowa modlitwa, ofiara. Mówię, no to jest Fatima. Z ofiary ja uważam, że ksiądz Blachnicki potraktował abstynencja i skromność jako po prostu wynik ofiary, czyli podejmowanie pewnego wysiłku przez dzieci, żeby podejmować abstynencję, żeby tam jako ofiarę. No i wtedy zachwyciłem się tym dziełem, no i w ten sposób skontaktowałem się z księdzem Blachnickim, a ksiądz Blachnicki wskazał mi Stasię, że to jest fachowiec od dziecięcej krucjaty. Po pewnym czasie on też powiedział, że, bo to już powstała krucjata wyzwolenia człowieka, że po prostu no, sam osobiście nie widzi, żeby prowadzić to dzieło. Ale mówi, jak chcecie, to prowadźcie. I ja się tym takim przyzwoleniem bardzo ucieszyłem. Mówię, zacznę coś robić. No i zacząłem robić. No i potem pisemko w stanie wojennym, to tak cudownie mogę powiedzieć, że zostało wydane, bo materiał przygotowany był przed jeszcze stanem wojennym. I co ciekawego, że dekret stanu wojennego nie pozwalał wydawać żadnych czasopism, ale to była jako broszurka, więc można było wydać i bez problemów. Drukarnia mi wydrukowała 15 tysięcy. Mój oczywiście przełożony wyłożył za to pieniążki, które mu się zresztą potem zwróciły po sprzedaży, bo w tych ciemnych czasach naprawdę to była tak jak promyk. Naprawdę, promyk Jutrzenki, czyli promyk Matki Bożej, zajaśniał jak naprawdę promyk w tych ciemnościach. I to rozeszło się po różnych parafiach, dotarło. No i w ten sposób zaczęła się rozwijać wtedy dziecięca krucjata. To tyle takich początków. No i ja staram się być wiernym temu dziełu, podtrzymywać to wszystko. I jestem przekonany, że dzieciom, tym bardziej w tych czasach, gdzie wszyscy mówią, że nie warto wymagać. Uważam, że trzeba wymagać. Musimy wymagać. Musimy uczyć ich to, co Jan Paweł II mówił, że nawet do młodzieży, gdy nawet od was nie wymagają, wy od siebie wymagajcie. I tego musimy uczyć i starać się o to, żeby naprawdę wciągnąć dzieci i ratować je, chronić poprzez to, że one będą podejmować postanowienia, przyrzeczenia, właśnie o których tutaj cały czas mówimy.
Kiedy słucham was i się przyglądam, to widzę rzeczywiście was, Boże dzieci, z taką pasją i radością. I szczerze powiem, że też następny obrazek. Ja dzisiaj obserwowałem trochę też naszą młodzież Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, bo sobie pomyślałem, że mówić o abstynencji młodzieży, która przecież w głowie pewnie co innego ma, ale ja już dawno ich nie widziałem dzisiaj takich radosnych. Nie wiem, czy potwierdzić, ale też ta młodzież była naprawdę radosna w waszej obecności, nie tylko w auli, ale też i poza tym, jak żeśmy zresztą jechali też na audycję, oni coś tam nagrywali, ale wszyscy tacy przynajmniej uradowani. Cieszę się bardzo, ale też właśnie, bo za chwilę, drodzy słuchacze, już chwilę cierpliwości was poprosimy. Mamy takich wspaniałych tu fachowców, żeby temat właśnie abstynencji, trzeźwości poruszać, żeby się dzielić. Ale jeszcze nam tu został ksiądz Tomasz Wilga, który oprócz tego, że się przedstawił, ale nie sprowokowałem go do jakiejś takiej wypowiedzi innej. Ale w tym kontekście, jak to jest na podstawie doświadczenia też księdza Tomasza, dlaczego człowiek, który wybiera abstynencję, trzeźwość, jest radosnym człowiekiem?
Ja może najpierw też odniosę się do takiego obrazu z historii. Jestem przewodnikiem pierwszej pielgrzymki w intencji trzeźwości narodu do Niepokalanowa z naszej diecezji i przed 18 laty na naszą pielgrzymkę przyszli rodzice, ojciec uzależniony, ale ze względu na wolę żony, na prośbę żony, przyszedł na pielgrzymkę i mieli na pielgrzymce dziecko 3-miesięczne. Wszyscy, którzy byli na tej pielgrzymce, bardzo się troszczyli o to dziecko, bardzo mocno zabiegali o to, żeby dziecko było zaopatrzone, żeby było ochronione. I ta dziewczyna przez wiele lat chodziła potem z nami na pielgrzymce, zawsze była takim światłem, radością dla każdego z nas, kiedy szła przez kolejne lata i mówiła, że ma 13 lat, a jest 14 raz na pielgrzymce. To było takie wielkie świadectwo dla niej, dla każdego z nas, z taką radością mówiła właśnie o tym, co się działo, i ta wspólna modlitwa rodziny, ta wielka radość rodziny na pielgrzymce, to rozradowanie się skłaniało wszystkich uczestników pielgrzymki do przeżywania i modlitwy za tą rodzinę. I teraz z rodziny już chyba nikt nie chodzi, ale zawsze, przynajmniej na wejście pielgrzymki do Niepokalanowa albo gdzieś na trasie, przyjeżdżają, odwiedzają pielgrzymkę, są wdzięczni i są radośni, jak bardzo Bóg dokonuje w ich życiu wielkich rzeczy.
Księże Tomaszu, oprócz tych pielgrzymek, co jeszcze robi w Łomży ksiądz Tomasz na tym polu? Tak, podzielić się.
Oprócz pielgrzymki współpracuję z Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Łomży. Prowadzę rekolekcje ewangelizacyjne dla osób uzależnionych. Na programie też tych rekolekcji ewangelizacyjnych oazowych, tych czterech prawd życia duchowego. I tutaj szczególnie taką wielką radością dla mnie są świadectwa po latach, bo już od 13 lat takie rekolekcje prowadzę i gdzieś tam spotykam ludzi, którzy mówią: proszę księdza, te rekolekcje były przełomem w mojej terapii. Te rekolekcje zmieniły coś. Te rekolekcje dały coś szczególnego w moje życie, gdzie teraz mój parafianin mówi: poszedłem na terapię, żeby udowodnić całej rodzinie, że ze mnie już nic nie będzie, że ja będę dalej pił. Na rekolekcjach doświadczyłem wielkiej miłości Pana Boga i dzisiaj 8 lat nie piję. Jest to takie wielkie świadectwo, że czasami jak z prostego zmęczenia nie chce mi się, to jak spotykam takich ludzi, to jakby na nowo coś dotykało mojego serca. I kolejne rekolekcje w najbliższy piątek rozpoczynamy. No i dodatkowo jeszcze w naszym diecezjalnym radio prowadzimy z jedną z pracownic Ośrodka Terapii Uzależnień, prowadzimy audycję Życie na Trzeźwo.
Pięknie. Już teraz przypominam numery telefonów do naszego studia, w którym dla naszych bardzo drogich słuchaczy, którzy też zawsze współtworzą program Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56 i dla posiadaczy telefonów komórkowych w sieci w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi numer w naszej rodzinie 536 600 200. A dla naszych rodaków spoza granic Polski, którzy w tej chwili nas słuchają, 00 48 56 655 23 33 i drugi numer 00 48 56 655 23 66. Oczywiście rodacy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady wiedzą, że trzeba wykręcić 011. Już oczywiście tutaj jest gorąco, kolorowo, żeby nie zapomnieć, skoro te pielgrzymki do Niepokalanowej, nie możemy dzisiaj też o świętym Maksymilianie Kolbie też, prawda, zapomnieć, bo na tym polu wiele zrobi. Ale odbierzmy już telefony. Bardzo proszę. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Czy radio jest wyciszone, bo zdaje się,
tak,
że
słychać. Tak, już gaszę. Do rozmów można.
Tak, bardzo prosimy. I kto się do nas zadzwonił? Bardzo prosimy wszystkich o przedstawianie się. Będzie nam bardziej rodzinnie.
Sławek z Lublina.
Witamy Pana Sławka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Co prawda jestem osobą dorosłą, ale chciałbym dać takie swoje świadectwo. Wszak wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, prawda? Także nawiązując tutaj do słów już na początku księdza profesora Ireneusza Mroczkowskiego, który nawiązał do właśnie do słów świętego Jana Pawła II, że tylko ludzie wiary i sumienia potrafią budować abstynencję, chciałbym swoje to świadectwo przytoczyć, gdyż myślę, że jest to ważne, ważna sprawa. Ja miałem problem alkoholowy, nadużywałem alkoholu i od 3 lat jestem abstynentem. I to powiem, że abstynentem dożywotnim. Ale co spowodowało to, że stałem się właśnie abstynentem dożywotnim? Ksiądz, dokładnie był to ksiądz zakonnik, ojciec, podczas mojej spowiedzi jako pokutę zadał mi, abym po prostu zgłosił się do tutaj w Lublinie, do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień. No, co prawda dosyć długo ociągałem się z wypełnieniem tej pokuty, no ale właśnie jako traktując sakrament pokuty i pojednania poważnie i na serio, jako osoba głęboko wierząca, no musiałam to w końcu zrealizować. Jeszcze tak nawiążę do tego, że miałem już świętej pamięci kierownika swojego duchownego, który też mówił mi o tym, że gdzieś do jakiejś grupy powinienem, ale nie zrobił to jako polecenie, jako pokutę. No, i tutaj proszę wszystkich, nie pozdrowiłem oczywiście wszystkich obecnych w studio, ale proszę mi wierzyć, że ja zgłosiwszy się do tego Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień, trafiłem na pana doktora, który te sprawy właśnie uzależnienia jakby przedstawił mi w innym świetle i to na mnie oczywiście to też jest zależy na jakiego doktora prawdopodobnie się trafi. Ja tak notabene nawiążę do tego, że właśnie pana doktora, na którego ja trafiłem, spotkałem wczoraj na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W związku z peregrynacją tam jest, trwa do 12 do 19, była wczoraj konferencja, wykłady, właśnie prelekcje poświęcone błogosławionemu księdzu Jerzemu i spotkałem pana doktora, także też na pewno dużo zależy, co to jest za człowiek. Właśnie, a z kolei spotkałam go w takich okolicznościach, no to wiadomo, jaki to człowiek. I proszę mi wierzyć, że właśnie, że to, co mi powiedział pan doktor, jakoś w innym świetle oczywiście tak dotarło do mnie, że po prostu ja już zdecydowałam się na tą abstynencję dożywotnią, bo wcześniej właśnie te moje problemy, to, że nadużywałam alkoholu, nigdy siebie nie uważałam za alkoholika, tylko po prostu, no, że tak powiem, za smakosza, którym tam mogę sobie z tym poradzić. Ale zdarzało mi się właśnie, że te nadużycia i w pewnym, widząc to, ja podejmowałam takie postanowienia, przerywałam po prostu pić na rok. W ogóle nie miałam problemu, żeby nie dotrzymać, bo to, jak mówię, to wynika na pewno z wiary, to wspomniałam o tym, co... I dotrzymywałem i jeszcze nawet tak nawiążę do tego mojego spowiednika, że on podczas tej spowiedzi tak też mnie troszkę zabolało, że jakby nie dowierzał mi, że ja potrafię na ten kolejny rok, bo jeszcze jakby w tym momencie to tak byłem zdecydowany tylko znowu na przedłużyć sobie na ten przez rok po prostu nie piję, ale to może będę kończył. Chodzi mi o to, żeby na pewno w tym momencie nas słucha dużo księży. Nie chciałbym w tym tak jakby powiem pouczać księży czy księży diecezjalnych czy zakonnych księży, żeby może właśnie tak jak tutaj do mnie ten mój spowiednik podszedł i po prostu jako pokutę nakazał mi zgłosić się do tego takiego ośrodka. I mówię, w zależności od na jakiego doktora się trafi, to może będę kończył na to, bo głównie to, co chciałem przedstawić, to przedstawiłem. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich obecnych w studiu. I alleluja i do przodu. I dziękuję za to, że mogłem to wypowiedzieć. To, o co mi chodziło, już tak przemieszałem, żeby kiedyś zadzwonić na antenę, żeby podzielić się swoimi tymi spostrzeżeniami i to może komuś też może będzie mogło pomóc. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bóg zapłać, panie Sławku, za to świadectwo. W pewnym sensie został wywołany pan profesor Ireneusz, bo przynajmniej nazwisko padło. Czy mógłby ksiądz profesor jakiś komentarz? Momencik, o właśnie.
Tak się składa, że ja wykładam spowiednictwo i oczywiście problem zadawania pokut to jest jeden z ważniejszych problemów przy spowiedzi. Tak fachowo mówiąc, z punktu widzenia wolności sakramentu, zanim bym takiemu penitentowi zadał taką pokutę, bym powiedział: przyjacielu, bracie, czy jesteś w stanie, czy wypełnisz taką pokutę? Ale proszę zauważyć, tak bym powinien zrobić, ponieważ no ja nie mogę narzucać takich pokut, pomijając jakiś dziwny, która nie była dziwna, ale takich pokut, które ten człowiek nie mógłby w stanie, nawet pokonując swoje opory, czy mając może opory, wykonać. Penitent. Natomiast to już jest charyzmat spowiednika i podziwiam tego ojca zakonnika, który musiał, sakrament pokuty to jest także łaska uczynkowa dla penitenta, ale także łaska i dla spowiednika. On po prostu miał jakieś słowo od Pana, że akurat trafił na penitenta, który to wykona. I okazuje się, że to była pokuta zbawienna. To była pokuta zbawienna i tak ex post ja przyjmuję to świadectwo jako pewnego tej odległości. Oczywiście zawsze muszę być delikatny. Penitentibus, jak to się mówi, credendum est, spowiadającym się trzeba ufać, także ich możliwościom, także ich zdolnościom do pokonania pewnych. Pokuta jest zadośćuczynieniem. To nie jest kara za grzechy, bo Pan Bóg nam daruje winę. Natomiast no, ten szara strefa, która zostaje nawet przy spowiedzi, wymaga jednak pewnego momentu nawrócenia. A więc pozdrawiam pana z Lublina i cieszę się, że ta pokuta przyniosła takie owoce.
I gratulujemy tej wytrwałości, prawda, panu
tak
Sławkowi?
Jest.
I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz
Maria z Warszawy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich gości w studio. Chciałam powiedzieć, że bardzo ciekawy temat, bo troska rodziny, kościoła i narodu, ale jak usłyszałam ten temat, to pomyślałam sobie, że zabrakło jednego jakby jednego ogniwa, mianowicie troska państwa także powinna być. Mianowicie, dlaczego to mówię? Poprę to słowami, że tak powiem, faktem. Pan prezydent podpisał konwencję, o której wszyscy tutaj mówili w studio, a ja wczoraj, znaczy w niedzielę, byłam w kościele Świętego Krzyża, ponieważ tam jest teraz deptak wzdłuż Nowego Światu. Wracając, zobaczyłam straszne sceny. Otóż proszę sobie wyobrazić, że na początku Nowego Światu jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i jednocześnie Główny Konserwator Zabytków. Naprzeciwko tego urzędu jest po 2 złote sprzedają całą dobę jakieś alkohole. Pełno młodzieży pijanej stoi, aż wstyd po prostu, bo to jest środek Warszawy, Trakt Królewski. Na terenie Okulniku, gdzie jest Akademia Dawna Muzyczna, obecnie nazywa się to Uniwersytet Muzyczny, w tych ogrodach nikt nie sprząta, pełno butelek po wódkach. Spytałam strażnika, który w tej szkole wyższej urzęduje, że tak powiem, powiedziałam. On powiedział, że to sprząta miasto. Dalej, idąc wzdłuż Nowego Światu, fatalny przykład dla młodzieży, bo ponieważ wszystko jest teraz pieniądz rządzi, a nie człowiek jest ważny, ludzie wystawiają te stoliki, wyrażają się, piją alkohole, są pijani. W środku Warszawy, powtarzam, w miejscach, które są, no chociażby Akademia Muzyczna, no wstyd po prostu. I przypominam, co było, w tej chwili Hotel Europejski jest w remoncie, ale co było po śmierci prezydenta, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, też był taki alkoholowy, całodobowy jakiś sklepik. No, znaczy sklepik, właśnie, no nie sklepik, tylko bar naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, zaznaczam. I ja chciałabym zadedykować pani Gronkiewicz-Waltz i panu prezydentowi, który ubiega się chce reelekcję mieć, żeby na to zwrócili uwagę, bo tutaj państwo, bardzo cieszę się, że poruszono, że rodzina ma troskę wykazać, kościół i naród. A gdzie, pytam państwo, ja nie mówię, żeby koniecznie państwo ograniczyło sprzedaż, ale jednak coś w tym, coś trzeba zrobić. Mnie się wydaje, że młodzież jest puszczona w ogóle na żywioł. Poza tym, wracając do księdza Blachnickiego, jeszcze była druga postać taka świecka w Warszawie, Kazimierz Lisicki, dziadek nazywano go, zakładał jakieś świetlice dla dzieci takich opuszczonych. W tej chwili to był zresztą człowiek, który częściowo prywatnie to zakładał, no ale pozwalono na to, a w tej chwili państwo zupełnie rozłożyło ręce, nie ma opieki nad dziećmi, które obserwując takie sceny i mając 2 złote, mogą sobie kupić taki alkohol, ktoś im może kupić. W każdym razie państwo oddało to, ponieważ niby liberalne państwo, bo jesteśmy w demokracji, nie. Państwo powinno, pan prezydent powinien przejść się traktem królewskim i zobaczyć, co się dzieje, i pani prezydent Warszawy także, a nie podpisywać konwencji, które zupełnie nie mają pokrycia w tych faktach, w tym sensie, że jeżeli pan prezydent zainteresuje się pijaństwem i tym, że na Nowym Świecie w Polsce się zarabia, że tak powiem, na sprzedaży alkoholu dzieciom, które pijane, po prostu cały Nowy Świat jest pijany, przepraszam, święta przynajmniej, to co z tych konwencji? To jest zakłamanie. Jeszcze raz przepraszam, że może za długo mówiłam, ale państwo powinno być kościół, owszem, naród i rodzina, a państwo na czele powinno się nad tym zastanowić, a nie tylko myśleć o tym, żeby posadki zajmować i żeby ogłupiać w sumie naród. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, z Bogiem.
Z Bogiem, Pani Maria. I tu oddajemy głos księdzu biskupowi.
Dziękujemy Pani Mario za ten głos. Ja po wyjściu ze studia telewizyjnego otrzymałem podobny telefon z południa Polski, kiedy Pan skarżył się, że przy jego domu otwarto sklep sieciowy, w którym jest rzeczywiście pijaństwo wokół tego sklepu i nic nie można zrobić w tej dziedzinie. Ja może trochę odpowiem Pani. Rodzina Szkołą Trzeźwości to jest 99-letni program. Mówiliśmy o Ojcu Świadku Wiary i Trzeźwości, kochająca matka zawsze trzeźwa, abstynencja dzieci, trosko rodziny Kościoła Narodu. W przyszłym roku będzie sprawa młodzieży i w kolejnych latach będzie specjalnie poświęcony rok dotyczący państwa i samorządu. Trochę tak w głębi serca pod pojęciem narodu myśleliśmy również o odpowiedzialności państwa i samorządu i tak ten temat trochę ujmujemy w tym roku. Zresztą nie tylko w tym roku, bo proszę zwrócić uwagę, gdyby prześledzić kolejne apele na sierpień, miesiąc abstynencji, to niemalże każdego roku powtarzamy prośbę do organów państwowych, do Sejmu, do rządu, do prezydenta, do samorządowców i prosimy o trzy rzeczy. Prosimy przede wszystkim o likwidację reklamy alkoholu albo bardzo znaczne jej ograniczenie, ale także ograniczenie fizycznej i ekonomicznej dostępności. Fachowcy mówią tak, gdyby wprowadzić te bezkosztowe sposoby walki z nadużywaniem alkoholu, a więc reklama alkoholu, ograniczenie fizycznej i ekonomicznej dostępności, spadłoby spożycie alkoholu o około 20%. Powtarzam raz jeszcze, są to sposoby bezkosztowe, które nie kosztowałyby państwo nawet złotówki. Proszę zwrócić uwagę, powiedzmy na przykładach. W latach 90., kiedy nie było reklamy alkoholu, przeciętny Polak spożywał 18 litrów piwa. Dzisiaj każdy Polak, statystyczny Polak spożywa około 100 czy ponad 100 litrów piwa. Jeśli chodzi o dostępność fizyczną i ekonomiczną, fizyczna dostępność, to znaczy w Polsce jest tyle punktów sprzedaży, że już jest tych punktów tyle, że jest statystycznie jeden na około 250 osób, niektórzy mówią, że na 200 osób, co jest ogromnym skandalem, co jest ogromnym złem wyrządzonym przez samorządy, które w sposób no, powiedzmy sobie karygodny dokonują zwiększenia liczby punktów sprzedaży alkoholu. To nie jest tak, że to nie ma żadnego znaczenia, bo niektórzy mówią, nie, to nie ma żadnego znaczenia, przecież może być w każdym domu punkt sprzedaży alkoholu i jeżeli ktoś nie chce, to go nie kupi. A jak ktoś chce, to znajdzie go, jeśli nawet jeden punkt sprzedaży alkoholu będzie w Warszawie. To nieprawda. Tutaj posługujemy się badaniami naukowymi. To nie jest jakiś wymyślony, powiedzmy sobie, sposób przez biskupa i do tego nawiedzonego, który walczy z alkoholem w Polsce. To nie, nie, nie. I chodzi o ekonomiczną dostępność. Proszę zwrócić uwagę, że ta tani alkohol, a zwłaszcza tanie piwo, powoduje, że po ten alkohol sięgają już uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej. W niejednym mieście, dużym mieście w Polsce jest więcej punktów sprzedaży alkoholu niż w całej Norwegii. Musimy to sobie uświadomić i powiedzieć bardzo wyraźnie. Tu grzechem, powiedzmy sobie ogromnym grzechem, ogromną winą trzeba obciążyć rzeczywiście instytucje państwowe i instytucje samorządowe. To jest problem, na który zwracamy od wielu lat uwagę. Kiedy zamieścimy te informacje w apelu, na przykład na sierpień, to natychmiast podnoszą się głosy w mediach liberalno-lewicowych, cóż ten Kościół chce, cóż to za pomysły, no to są bzdurne pomysły. No nie wiadomo, nie z tego świata. Otóż nie, bo ten sam problem podnosi Światowa Organizacja Zdrowia, ale także, powiedzmy to dzisiaj naszym słuchaczom, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Takie same postulaty kieruje do rządzących. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dziękujemy. Ja chciałbym może jeszcze, już słuchać jest, ale jeszcze pani Marii dopowiedzieć, że między innymi pan Marek Jurek właśnie omiał zadany temat trzeźwość i abstynencja dzieci i młodzieży zadaniem rodziny, kościoła i państwa. Świadomie, żeśmy też to użyli. Dlatego to jest, było uzupełnione jak najbardziej. Ja chciałbym też, myślę, że między innymi prawodawstwo nasze właśnie doprowadza do przemocy, łącznie z piwem sprzedawanym przed stadionami, prawda? Krytykuje się kiboli, ale tak naprawdę tych ich się, że tak powiem, inspiruje do tego poprzez dopalacze, jakim jest piwo.
Bardzo walczyliśmy z obecnością piwa na stadionach. Rzeczywiście chyba byłem jedynym biskupem, który przemawiał do klubów parlamentarnych. Wtedy jeszcze, dopóki się zorientowano, że powiemy, że parlamentarzyści nie mają czasu, to takie spotkania się odbyły. Poradziliśmy sobie z tym problemem na jeden rok. A później po roku już nikt nikogo nie pytał, nie konsultował i wprowadzono piwo na stadiony. Proszę zapytać Stowarzyszenia Kibiców. To Stowarzyszenia Kibiców są przeciwne obecności piwa na stadionach. Tak, trzeba zapytać, zgłaszają do mnie ten postulat, róbmy coś wspólnie, bo my nie chcemy piwa na stadionach. Natomiast kto chce piwo na stadionach? Znak zapytania.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy.
Niechby pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
mówi
zawsze.
Teresa z Katowic. Pozdrawiam ojca prowadzącego oraz gości. Chciałam zwrócić uwagę na taki fakt, że alkoholicy, mimo że są niby wyleczeni i tak dalej, zostają w zasadzie alkoholikami całe życie. No i o ile ludzie z nizin społecznych do tego się przyznają, no powiedzmy leczą i tak dalej, ale na przykład pewne elity, powiedzmy inżynierowie, politycy, prawnicy i lekarze, na przykład ukrywają ten fakt. No i można na jakichś takich imprezach, czy na przykład typu Sylwestra, czy coś, proponuje się komuś, no tą symboliczną lampkę, powiedzmy, szampana. I człowiek sobie nie zdaje sprawy, że na przykład ktoś może mieć jakieś problemy i ten jeden kieliszek może spowodować w jego życiu, no, skutek katastrofalny. A człowiek po prostu, no, uważa, no, taka impreza, no, wypada podać. Że zawsze się trzeba zastanowić i, no, bo nie, człowiek do końca nie wie, z kim ma do czynienia, prawda? Żeby zwrócić na to uwagę, żeby w sposób taki, chcąc komuś zrobić dobrze, robimy mu bardzo źle.
Dziękujemy pani bardzo, pani Tereso. Ksiądz profesor Ireneusz, prosimy bardzo.
Ja chcę tylko dodać do tego, co ksiądz biskup mówił, a to jest chyba także koresponduje z pani głosem, że owszem, grzech czy wina, nasze czyny wynikają, no, w dużej części z tych uwarunkowań społecznych. Odpowiedzialność samorządów to są przerażające. Ja przyznam szczerze, że gdy chodzi o ilość tych punktów, o ilość tych litrów piwa, które dzisiaj wypijamy, to jest dla mnie porażające w porównaniu z tymi latami przed. Ale tym bardziej może warto, jako powiedzmy mówiłem o tym sumieniu i wiadomo, że to sumienie może indywidualne być, że tak powiem, no, zniewolone przez te struktury. Ale mimo wszystko apel dla nas, mówię o księżach, mówię o duszpasterzach, mówię o kupujących w tę niedzielę, na przykład w tych punktach, w tych sklepach. Zwyczajne sklepiki, które ja w tę ostatnią niedzielę przejeżdżałem przez szereg parafii wiejskich, przepraszam, naszej diecezji. Obok każdego kościoła jest sklep. Oczywiście w tym sklepie jest także alkohol. Potem rozmawiam z księżmi proboszczami, mówię, słuchaj, czy ci właściciele tych sklepów to są ludzie wierzący? Słuchaj, wierzący, oni chodzą do kościoła, ale wiadomo, że w tę niedzielę mają, no, zarobek może większy i oczywiście to wino czy tam alkohol sprzedają. Ale teraz chyba pojęciem mojego sumienia, czy apelem w czasie rekolekcji tych właśnie pokut, żebyśmy my jako katolicy nie chodzili do tych sklepów, nie kupowali w te sklepy, tak samo jak nie chodzili do tych supermarketów w niedzielę. Ten apel myślę, że jest ciągle aktualny. Ja wiem, że to może jest wołanie na puszczy, ale wielu świadomych katolików podejmuje takie decyzje, tak wychowuje swoje dzieci i tak powinniśmy, nie powinniśmy ulegać, po prostu wierzyć, że my możemy poprzez własne wybory, własne rachunki sumienia Już nie będę mówił o rachunkach sumienia, które codziennie przecież robimy. W ogóle rola sakramentu pokuty tutaj wybrzmiała dzisiaj na tym sympozjum bardzo pięknie, jako forma właśnie kształtowania ludzi sumienia. Byłaby to piękny gest, że my po prostu wierzymy w człowieczeństwo, wierzymy w swoją wolność i wierzymy, że nie pójdzie nas 10 i już ten sklep będzie inaczej funkcjonował.
Jeszcze chciałbym dopowiedzieć coś, ksiądz Tomasz.
Ja może chciałbym zwrócić uwagę, tak, alkoholicy są w niebezpieczeństwie, kiedy na Sylwestra proponujemy lampkę wina. Ale ja w tym momencie chciałbym wrócić do dzieci i powiedzieć, że bardzo często dzieje się tak, że na Sylwestra, na urodziny czy na jakieś inne wydarzenia proponujemy dzieciom wznoszenie toastów. Jest to wielkie nieporozumienie i powiedziałbym wręcz, że jest to wielkim grzechem rodziców, którzy wychowują dzieci do takich niebezpiecznych, pijanych zachowań. I tutaj potrzeba też uwrażliwiać, że nie jest to tylko niebezpieczne dla osób uzależnionych, ale dla tego młodego człowieka, dla dziecka, który widzi takie, a nie inne zachowania, kiedy postawą wychowujemy w taki sposób, jest to również niebezpieczne.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław z takiej wsi Mirocin, gmina Przewód. Dlaczego mówię gmina? Bo będzie dotyczyć tej gminy. Ksiądz, obecnie senior, były proboszcz, powiedział mi, że został zaproszony wraz z innymi księżmi proboszczami do Przemyśla, do kurii, gdzie to było za świętej pamięci księdza arcybiskupa Tokarczuka. I tam było sympozjum dotyczące uzależnień. I powiedział takie słowa. Udowadniają statystycznie, że jeden nowy punkt sprzedaży alkoholu powoduje, stwarza 2% większych uzależnień. I teraz taka sprawa. W drugiej wsi mojej, Rozbórz, jest 13 października. Jest święto Matki Boskiej Fatimskiej, to w 2013 roku. Jadę na tą uroczystość, będzie procesja. Sklep spożywczy otwarty i ci biedni, to są biedni, uzależnieni, stoją i popijają. Drugi blisko kościoła również. A potem ta procesja idzie, chowają się ci ludzie. I gdzie gmina? Dlaczego na tą uroczystość przynajmniej zamknąć te sklepy? To nie pijalnie, tylko sklepy spożywcze. Następnie, kiedy byłem radnym, doprowadziliśmy przez uchwałę, ażeby ewentualnie, jeżeli będzie punkt sprzedaży alkoholu, jakiś sklep, to w linii prostej 300 metrów musi być oddalony od budynków szkolnych czy budynków sakralnych od kościołów. Kiedy zostałem wybrany radnym wojewódzkim, zmieniono, radny chciał sobie jeden dać przyjemność swojemu koledze, bo chce knajpę otworzyć i zmniejszyli do 100 metrów. I ta pani z Warszawy ma rację, tylko nie państwo, tylko samorządy gminne. I co się dzieje? Dożynki, niedożynki. Idą rodzice z dziećmi na te uroczystości, bo słońce świeci, jest pięknie. Potem kieliszek alkoholu czy wino. Zapominają o tych dzieciach i dzieci patrzą na to wszystko. I to jest tragedia, bo uzależnieni to już trzeba wielkiej łaski u Boga, żeby porzucili ten alkoholizm. Następnie zabierają czwórkę dzieci, wspaniałych, wsi Rozbór. Wziąłem pełną motywację, żeby ratować te dzieci, bo nas było 6. I gdyby, mówiłem w sądzie, gdybyśmy żyli w tym dobie, to by nas wszystkie pozabierali. I tylko dlatego ojciec nie był agresywny. Warunkiem materiałem potem, że ojciec nadużywał alkohol, to są takie tragiczne sprawy. I następnie, dlatego potem ten ojciec zmarł w tamtym roku. Pozwoliłem sobie pożegnać, bo to dobry człowiek był. Dobry człowiek, tylko uzależniony. I między innymi powiedziałem, dlaczego nie można być jak ten proboszcz z Ars. Jedyny święty proboszcz, nie ma drugiego świętego w historii Kościoła proboszcza. Szedł od knajpy do knajpy i nawoływał. Pisali do biskupa na niego, chcieli go zabić i tak dalej. I potem został święty. Odwagi, odwagi. A wina jest gmina. Winę, województwo jest winne, chodzi o samorząd wojewódzki, ponieważ gmina chce się wzbogacić. I na koniec, nie będę mówić, co się stało z tymi. Kiedy zlikwidowałem ostatni sklep w swojej wsi, chcieli mnie połamać kości. Potem wszystko zrobili, żeby alkohol wrócił do tego sklepu, bo sklep usytuowany był przy drodze, gdzie dzieci szły do szkoły, widziały te załatwianie potrzeb fizjologicznych, przekleństwa i tak dalej. Jak można? I potem to się stało z tym wójtem, z tymi, co mi kości mieli połamać. Bóg stanie w obronę tych odważnych, którzy nie pozwolą. Gmina jest, myślą sobie, że się wzbogacą. Przy mojej wsi, przy głównej drodze, 40, sklep, giną ludzie. No jak można? Ostatnio, nie tak dawno, zginął mąż, ojciec, bo wrócił jeszcze se dokupić, ojca od go zabił. Ile poginęło? Będziemy przed Bogiem wszyscy odpowiadać. I ci, którzy w jakiś sposób nie reagują, i kapłani będą odpowiadać, i my świeccy tak samo. Bo jeszcze nie widziałem szczęśliwej rodziny, gdzie nadużywają alkohol. Niech nas Bóg obroni przed tym strasznym zalewem alkoholu, bo święty sługa Boży, czy Markiewicz powiedział, albo Polska będzie istnieć, albo będzie trzeźwa, albo Polski nie będzie. Szczęść Boże, dziękuję za tą audycję.
Szczęść Boże, Panie Jarosławie. Oczywiście już oddajemy tu głos ksiądz biskupowi, ale i od razu sprostowanie, że jeszcze jest więcej świętych proboszczów, także to tak tylko
jest koni. Tak źle.
Tak, nie jest tak, tak źle. Księże biskupie, bardzo prosimy.
Ufamy, że będzie coraz więcej. Rzeczywiście dziękujemy Panu za ten cenny głos. Ma Pan oczywiście rację, że w momencie, kiedy przekazano władzę dotyczącą ilości punktów sprzedaży dla samorządów i ustalania odległości, liczono na to, że właśnie samorządowcy, którzy żyją w tym miejscu, w tych miastach, gminach, miejscowościach, będą bardzo bronić się przed tym, przed zwiększaniem liczby punktów alkoholów i przed zmniejszaniem tej odległości od szkół, szpitali czy powiedzmy sobie kościołów. Tak się nie stało. Powiedzmy sobie, lobby miejscowe podchodzi do tego bardzo sprytnie, no powiedzmy sobie szczerze, pewnie tam okraszając różnego rodzaju prezentami, i bardzo szybko zwiększa się liczba punktów alkoholu, zmniejsza się odległość. To jest rzeczywiście skandal. Na to zwraca również uwagę Najwyższa Izba Kontroli. Ale ja nadal jednak powiedzmy sobie trwam przy tym zdaniu, że tak jak w medycynie, po pierwsze nie szkodzić. Państwo polskie, powiedzmy sobie, ma swoje również obowiązki wobec obywateli. I to państwo polskie może zahamować, powiedzmy sobie, no, beztroskę samorządu, która postępuje w taki to właśnie sposób. Ja myślę, że tutaj potrzeba ogromnej pracy zarówno państwa polskiego, jak i samorządu, ale przede wszystkim trzeba wybrać ludzi dobrych, szlachetnych, rozumiejących te problemy, którzy będą dbać o Polskę, dbać o ludzi, dbać o ich zbawienie, ale także tutaj już nawet i w telefonach pojawiły się głosy, jak wielką tragedią jest pojawienie się osoby uzależnionej w danej rodzinie, czy też nawet w danej miejscowości. Rzeczywiście, jeśli wracamy do wypowiedzi błogosławionego, a błogosławionych powinniśmy naprawdę słuchać, do błogosławionego Bronisława Markiewicza, to właśnie on mówił, że zdrajcą wiary i narodu jest ten, kto chce wychowywać dzieci z kieliszkiem wina czy wódki w ręku. Zdrajcą wiary i narodu jest ten. I takich zdrajców wydaje się, że w Polsce mamy bardzo dużo. Są to mocne słowa, ale trzeba je kiedyś powiedzieć.
Odbieramy następny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Krzysztof Ramski z Rumi.
Witamy pana Krzysztofa.
Chciałem serdecznie pozdrowić tutaj Stasię Orzeł i wszystkich prelegentów, księdza biskupa, wszystkich, którzy są. Temat krucjaty wyzwolenia człowieka jest bardzo ciekawym tematem. My z małżonką do tej wspólnoty już należymy 25 lat. Chciałem tylko może tutaj przytoczyć, bo wiele się tutaj w tej chwili słucham w audycji, mówi takich, o bardzo takich negatywach, typu państwo jest odpowiedzialne, państwo powinno. Kiedyś żył taki człowiek, Bruno Jasiński, to był komunista, to prawda, nie ma to z niego za wiele czerpać co przykładu, ale powiedział takie bardzo ciekawe słowa, że przepraszam, byłem chory, nie bójcie się ludzi złych, nie bójcie się przyjaciół, mogą was najwyżej zdradzić. Nie bójcie się wrogów, mogą was najwyżej zabić. Bójcie się ludzi obojętnych, bo za ich przyczyną mord i gwałt na tym świecie istnieje. Chciałbym właśnie tutaj zwrócić uwagę na nas wszystkich chrześcijan. Dlaczego tyle zła jest na świecie? Po prostu dlatego, że my jesteśmy za słabo aktywni jesteśmy tym wszystkim. Pewno, że wiele w tym kraju jest, co się wszystko dzieje, jest źle. Idzie nie tą drogą, jak powinno być. Ja myślę przede wszystkim, my chrześcijanie powinniśmy się bardziej włączyć w to, w taką sprawę, co zrobić, aby było lepiej. Przecież można na przykład w kiosku zwrócić pani uwagi, która sprzedaje gazety pornograficzne. Można zwrócić też na przykład uwagę pani, która sprzedaje młodocianym alkohol, piwo i tak dalej. No, można iść do Urzędu Miejskiego też w jakiś sposób też zwrócić uwagę, coś powiedzieć, że tak nie powinno być, że się deprawuje młodzież. Generalnie my chrześcijanie powinniśmy być bardziej aktywni, nam bardziej zależy, a my się zaszywamy w swoich domach, włączamy telewizor, który nam, można powiedzieć, bierze mózg. No i potem mamy pretensje do wszystkich, że jest źle, tak, że tu źle, tam jest źle, wszędzie jest wszystko źle. No przecież tak nie można, że taki się pesymizm pędza. Przecież Pan Jezus tą kontynuację tworzenia świata zostawił w naszych rękach. I teraz my jakby mamy to dzieło zbawcze dalej kontynuować. Mamy też przede wszystkim zmieniać ten świat na lepszy też. Dlatego chciałbym też, żebyśmy właśnie troszeczkę wykazali takiego większego zaangażowania, większej takiej pracy twórczej. I przede wszystkim nie bać się. My, mówię z małżonką, jesteśmy już 25 lat w krucjacie wyzwolenia człowieka. Czym jest dla nas krucjata? Przede wszystkim nauczyła nas odwagi. Odwagi w głoszeniu, można powiedzieć, takiej Bożej radości, świadczenia swoim życiem. Nauczyła nas też, można powiedzieć, jest to styl życia dla nas też. Nie potrafimy w tej chwili, można powiedzieć, może nieźle, nie potrafimy. U nas nie ma czegoś takiego, że siada się i się pije alkohol po prostu. Już 25 lat w ogóle nie mieliśmy alkoholu w ustach i my z tego powodu naprawdę w ogóle nie cierpimy, wręcz przeciwnie, jesteśmy radośni i to nam jest w ogóle do niczego niepotrzebne, żeby porozmawiać, żeby być z kimś, żeby z kimś wymienić poglądy. To ja nie muszę wypić alkoholu, żeby dodać co odwagi. Przecież nie wiem. Mówię, krucjata dla nas to jest styl życia, dzięki krucjacie też mamy, naprawdę mamy tak wspaniałych przyjaciół, tyle fajnych ludzi w całej Polsce, dlatego że mówię, w tym ruchu Światowe Życie też jesteśmy wiele lat i poprzez rekolekcje znamy naprawdę wielu ludzi. I tak chciałem tutaj właśnie to wszystko tak powiedzieć. Przede wszystkim jest to, czym jest krucjata. Przede wszystkim wielkim darem dla nas też jest, który Pan Bóg nam dał. Żeśmy przede wszystkim odkryli ten dar i możemy w tym dziele w ogóle uczestniczyć. I że możemy poprzez właśnie krucjatę też odkrywać tą wolę Bożą też. Co Pan Bóg chce nam dać, kto chce w naszym życiu zmienić, uczynić. Jest to po prostu dla nas w tej chwili styl życia, można powiedzieć.
Bardzo, bardzo panu dziękujemy. Myślę, że jeszcze krótki komentarz. Telefonów mamy bardzo dużo, a czas. Tak. Bardzo dziękujemy. Dobrze, no, to proszę przejść na.
Szczególnie Stasiu też tutaj pozdrawiam Orzeł, bo tutaj się też znamy. No i wszystkiego dobrego. Niech wam Bóg błogosławi.
Szczęść Boże, panu rodzinie też. Myślę, że pani Stasia coś też by chciała powiedzieć w takim razie.
Powiem, że dziękuję bardzo i nawzajem. I właśnie chciałam, Krzysztof, powiedzieć o waszej Julce. I tylko nie wiem, ile wtedy miała lat, jak byliście na weselu. Było to wesele z alkoholem. Nie wiem, czy było pijackie, ale było z alkoholem. I weszliście. Julka popatrzyła szybciutko po stołach, jak spostrzegawcze dziecko. I mówi, tatuś, takie śliczne szklaneczki dla dzieci położyli. Coś będzie, jakaś niespodzianka. A on mówi, córęko, to nie są szklaneczki dla dzieci. To są kieliszki. Kieliszki? Co to są kieliszki? U nas nie ma kieliszku. A co w tych kieliszkach? W kieliszkach będzie nalany alkohol na ten wesel. Alkohol w kieliszkach? No właśnie, dziecko, które w domu nie miało kieliszków i dziecko, które nie wiedziało, że do kieliszków ma być nalany alkohol. A po co ten alkohol do kieliszków? No właśnie, i to taka zachęta dla rodziców, żeby właśnie dzieci wychowywali w taki sposób, żeby nie musiały pamiętać, że na wszystkich imprezach w domu wyciąga się z barku kieliszki. Do tych kieliszków oczywiście najpierw wyciąga się butelki z alkoholem i impreza każda kojarzy się dzieciom właśnie z tym, coraz głośniej, coraz mniej ciekawie, a potem dzieci na podwórko, bo już nie mają co robić. Dzieci nie uczestniczą w radosnych spotkaniach. Jak inna dziewczynka, która powiedziała, a był alkohol? Ona mówi, alkohol na imieninach? U mojej mamusi nie było, dlatego że na stole stała świeca. No właśnie, świeca zapalona i była modlitwa, był śpiew. To samo na pierwszej komunii świętej. Pan Jezus utopiony w alkoholu. Zachęta nie do Krzysztofa, bo on już to robi, ale do innych rodziców mi się skojarzyła, kiedy Krzysztof się odezwał. I właśnie to chciałam opowiedzieć o Julce.
Dziękujemy z całego serca za to piękne świadectwo i rzeczywiście no, nawet podczas dzisiejszej rozmowy zachęcamy w sposób taki, wydaje mi się, że radosny, wszystkich do takiego czynnego udziału w apostolstwie trzeźwości, do dawania świadectwa. Natomiast mówimy o pewnych rzeczach bardzo trudnych, bo je trzeba wypowiedzieć. One też mają ogromne znaczenie dla spożycia, ilości spożycia alkoholu w Polsce i dlatego o tych rzeczach wydaje mi się, że mówimy z pełną odpowiedzialnością i z pełną odwagą, bo tak jak tu wszyscy jesteśmy, wydaje mi się, że nie siedzimy przed telewizorem, tylko właśnie staramy się przekonać jak najwięcej słuchaczy do właśnie apostolstwa trzeźwości, radosnego apostolstwa trzeźwości.
Odbierzmy, to już będą jeden z ostatnich telefonów. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Józef. Pozdrawiam wszystkich i właśnie bardzo ważny temat. Ja mam dużo do powiedzenia na ten temat, dlatego że jestem ofiarą tego właśnie środka. Ja powiem tak, że jestem po dwóch terapiach i jeszcze oprócz tego leczę się psychiatrycznie. Mam 49 lat w chwili obecnej i może trochę w pewien sposób na koniec zawieję optymizmem, dlatego że jest ta sprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Nie chcę zdradzać zbytnio, bo ona ma 8 stron i mam ją przed sobą w tej chwili. I ze względu na mój stan zdrowia poalkoholowy, i to jest w pewien sposób świadectwo, a z drugiej strony można powiedzieć, jak gdyby skutki po prostu po wytrzeźwieniu, gdy człowiek wytrzeźwieje, ale to nie tylko fizycznie, czyli organizm wytrącony zostanie z organizmu, lecz także psychicznie. Naprawdę wytrzeźwienie psychiczne trwa bardzo długo. Ja miałem 3 okresy takiego wytrzeźwienia i po prostu no naprawdę zawaliłem, ale teraz już po prostu biorę ten problem tak poważnie, że z panią doktor właśnie daliśmy sobie słowo, że gdy zapiję, po prostu ja jej to powiem. Automatycznie reakcja była natychmiastowa, znalazłem się w ośrodku terapii. Ja powiem tak, sprawa jest w chwili obecnej w Sądzie Okręgowym w Warszawie. I jakie są mniej więcej moje... Tam stopień po stopniu zacząłem sobie uświadamiać, czym jest alkohol i do czego prowadzi. Że w moim przypadku jest to choroba, która nie tylko niszczy mnie, lecz także środowisko, w którym żyję. Zaczęły otwierać mi się oczy na problem, w którym jestem. I pewne rzeczy i sytuacje, które przeżywałem, powoli się mi wyjaśniały. Zacząłem weryfikować swoje konflikty z ludźmi i prawem oraz uświadamiać sobie swój stan psychiczny w trakcie picia. Znalazłem winowajcę. Jest w nim alkohol, który po tak wielu latach spożywania doprowadził mnie do takiego stanu, w którym jestem. A najgorsze jest to, że ta choroba jest nieuleczalna, a alkohol jest promotorem do samounicestwienia, samobójstwa, a szczególnie zmarnowania swojego życia. Polecany przez Bońka, Dudka, Małysza i inne gwiazdy medialne jako relaks i samo dobro płynące ze spożywania specyfiku. Skutki są chowane pod dywan. Robi się wielkie pieniądze na promowaniu i handlu tą trucizną o wydłużonym działaniu. A ludzi, którzy sięgną dna, nazywa się degeneratami, a nie ofiarami tej kampanii zabijania, przestępcami rodzinnymi i tak dalej. Miałem kontakt na terapii z wieloma chorymi ludźmi i wiem, jaka jest ich opinia na ten temat. Szczególnie, gdy zabiera się im dzieci ze względu na ich chorobę, robiąc w imię prawa tragedię dla dziecka i jego rodziców. Jest to urzędowe uszczęśliwianie produkujące same łzy, niszczenie miłości. I opinia terapeutów, że są bezsilni w sytuacji, gdy robią co mogą, aby ratować człowieka, widzą skutki, które czyni alkohol, a z drugiej strony ekspansję alkoholu przez media, billboardy do każdej rodziny i człowieka pod fałszywą etykietą relaksu, wyluzowania i sukcesu. Na uboczu chowa się skutki, które alkohol czyni u człowieka, który jest chory i wymaga ratunku. Stawia się pijaka przed sądem i skazuje za to, że jest chory, a prawodyra, to jest alkohol, lansuje się dalej. Tak wygląda rzeczywistość, w której sam brałem udział. Ja może dłużej tego więcej nie będę czytał, bo tego jest naprawdę dużo, ale program się kończy. I tutaj naprawdę to machina produkująca wypadki drogowe, choroby człowieka, rozwody, płacz dziecka, patologie, dewiacje, samo zło rujnujące budżet rodzinny, produkujący biedę, zwolnienia z pracy, chamstwo społeczne, kradzieże i wiele, wiele zła. Każde mądrze rządzone państwo na widok tak wielu zagrożeń ze strony tego środka i tragedii ludzkich nie powinno pozwalać na reklamę środków tego typu. Jest to trucizna społeczna napędzająca przestępczość i utratę zdrowia i tym samym wychowanie następnego pokolenia Polaków pijaków. Zasadą reklamy jest dobro człowieka, a nie zastawianie pułapek na człowieka. Nie należy usypiać czujności na spożywanie tego specyfiku, który sprowadza ludzi do parteru życiowego.
Panie Józefie, przepraszam, jeżeli... Bo jeszcze jeden telefon brałem, a już musimy konkludować. Oczywiście jesteśmy bardzo wdzięczni.
Ja bym więcej na ten temat...
Ja wiem, ale będzie... Obiecuję, że będziemy te tematy na antenie Radia Maryja kontynuować.
Ja bardzo dziękuję.
Bardzo, bardzo dziękuję.
Pozdrawiam i z Panem Bogiem i mam nadzieję, że tą kampanię po prostu ruszymy. I ja powiem tylko tak, że w języku, znalazłem przez przypadek w internecie, że w języku arabskim, nie wiem konkretnie jaki to był język dokładnie, ale alkohol brzmi zły duch. To przypadkowo i wiem, z czym walczę. Słucham Radia Maria od ponad 10 lat, nie oglądam telewizji, znam Pismo Święte. Nie wiem, może przeżyłem to właśnie, ten alkohol, żeby w końcu wziąć i coś z tym zrobić. Zatem sobą siebie doprowadzić do tego, do
życzymy, zdrowia. Panie Józefie, życzymy zwycięstwa nad tym największym wrogiem dla Pana. Dziękujemy. Ksiądz biskup z Panem Bogiem skomentuje. Znaczy,
musimy sobie uświadomić, że i radiosłuchacze też na pewno zauważyli, że na przykład nie ma reklamy papierosów. Dlaczego nie ma reklamy papierosów? Bo w Stanach Zjednoczonych wygrano kilka procesów dotyczących reklamy papierosów i wypłacono milionowe czy wielomilionowe odszkodowania osobom, które zachorowały na skutek palenia papierosów. Wydaje się, że przez pewną analogię, ja kiedyś nawet w miejscu piastowym rzuciłem taką myśl, że wszyscy, którzy doświadczyli, powiedzmy sobie, tych skutków picia alkoholu, którzy uwierzyli reklamie, reklamodawcom, ale także mediom, które reklamują alkohol, wydaje się, że mogliby wnosić pozwy sądowe dotyczące właśnie tego problemu. W momencie, kiedy rzeczywiście znaleźliby się prawnicy, którzy podjęliby się tego zadania, mam nadzieję, że ustałaby reklama także alkoholu.
I odbierzmy już ostatni telefon i będzie podsumowanie. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaprzeciwnica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Barbara z Paryża.
Witamy.
Pozdrawiam prowadzących gości w studio i dziękuję za ten wieczór, za ten temat. Ja chciałam podzielić się takim świadectwem, jako że w tytule są dzieci, młodzież, świadectwem, jak dużo mogą młodzi, jak mogą dzieci w temacie właśnie trzeźwości i pomagania dorosłym, czy pomagania innym w wytrwaniu w trzeźwości, czy podejmowania kroków, żeby nie pić. W latach 80. byłam licealistką i z dwiema moimi siostrami również w podobnym wieku uczestniczyłyśmy parę lat pod rząd, podczas wakacji w oazach młodzieżowych w okolicach Krościenka i podpisałyśmy właśnie krucjatę wyzwolenia człowieka, która zakładała nie tylko nie picie samemu, ale nie częstowanie, nie proponowanie innym, nie obdarowywanie innych papierosami czy alkoholem. I właśnie w latach, mógł to być 84, 5 rok, w naszej rodzinie, jeszcze podkreślę, w naszej rodzinie się nie piło ani ciszej, ani dalszej, ale temat alkoholu, byliśmy świadomi, jak rozległy jest problem alkoholizmu i nie było imprezy, nie było jakiegoś ważniejszego wydarzenia, żeby alkohol nie był stawiany, proponowany. Rodzice tynkowali dom, więc jedno z takich wydarzeń, w którym koniecznie właśnie etap jakiś zakończony, były na przykład budowa domu, wiechowe, koniecznie trzeba było postawić niejedną flaszkę. I tutaj u nas też przewidywano, że trzeba będzie postawić ekipie, wdzięczyć się majstrowi, pracownikom. Prosiłyśmy tatę, jako że właśnie tak jakoś bardzo wzięłyśmy sobie do serca to, że zaczyna się od drobnych kroków i to była jedna z takich okazji, gdzie można było nie uczestniczyć właśnie w takiej tradycji czy w takim zwyczaju, który rozpija. Mówimy, że zróbmy coś innego, zaproponujmy na przykład torty rodzinnym, pracownikom, że ojciec dostanie butelkę, upije się, różne będą tego konsekwencje, natomiast tort podzieli cała rodzina, dzieci z tego skorzystają. Tato, jako że to było takie bardzo pod prąd, młodzież jest bardziej elastyczna, łatwiej jakoś tak przekracza stereotypy. Dorosłym trudniej się zgodzić, ale byłyśmy dumne z taty, bo zgodził się na ten pomysł i tak nieśmiało dzień przed wypłatą, dzień przed właśnie momentem, kiedy trzeba było postawić butelkę, uprzedził majstra, że butelki na drugi dzień nie będzie, że są zamówione torty i będą rozdane torty pracownikom. W ten sam wieczór majster przyszedł i tak nieśmiało poprosił tatę. Mówię to z dużymi emocjami, bo dla nas to było takie właśnie potwierdzenie, jak Pan Bóg potrafi posłużyć się właśnie nawet dziećmi, nawet młodzieżą, żeby coś gdzieś przełamać. Majster przyszedł i taki zażenowany mówi, że dzieci nie dają mu spokoju, nie będą spały spokojnie, bo proszą o ten tort. To były lata 80. Dzisiaj mamy słodycze pod dostatkiem wszędzie. Już myślę, że nie była żywność reglamentowana, no ale było biednie chyba jeszcze wtedy w Polsce, więc taki tort przedstawiał jakąś wartość dla tej rodziny, skoro ten pan jeszcze dzień przed wypłatą.
Pani Basiu, proszę już kończyć, tak, bo już czas minął. Tak, przepraszam.
Dziękuję serdecznie i chciałam właśnie powiedzieć, że no warto pod prąd i warto lansować takie ideały wśród dzieci, młodzieży, są może bardziej wrażliwi. To przemawia jakoś do dorosłych i owocem właśnie naszych krucjat były wesela bezalkoholowe w rodzinie, fakt, że niektórzy z nas nie pili ani kropli alkoholu od zawsze, więc też procentuj.
Bardzo dziękuję.
Pan Bóg błogosławi.
Pani Basiu, ten symboliczny torcik, myślę, że po dzisiejszym programie może dla niejednej osoby stanie się właśnie symbolem nowych narodzin, że jednak postanowią niektórzy, że jednak zmienić swoje postępowanie.
Oby tak było. Czy kreatywność nie ma granic, więc czy torcik, czy właśnie jak pan mówi, symboliczny, więc niech będzie to cokolwiek w zamian za butelkę czy za kieliszek alkoholu. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, niech Pan Bóg błogosławi.
Pani też, szczęść Boże i Pani rodzinie.
Dziękuję.
Pozdrawiam naszych rodaków z Paryża. Pani reprezentuje. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Już jesteśmy trochę opóźnieni, ale myślę, że mamy tak zacnych tutaj gości, bo jeszcze czeka nas kompleta. Może by... Proponuję, by każdy z naszych zacnych gości, jak zaznaczyłem, może na koniec powiedział jedno, drugie zdanie, może też chciałby kogoś pozdrowić, czy refleksję na zakończenie dzisiejszego programu. Przypominam naszym słuchaczom, rozmawialiśmy na temat abstynencja dzieci, troską rodziny, kościoła i państwa w ramach wiosennej sesji apostolstwa trzeźwości i też w ramach ogólnopolskiej konferencji organizowanych przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości wraz z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Myślę, że ksiądz biskup skonkluduje, a tak po kolei tu od księdza Tomasza prosimy o zabranie głosu.
Bardzo serdecznie pozdrawiam swoją parafię, słuchaczy z mojej parafii, z parafii Śniadowo w diecezji łomżeńskiej. Natomiast do wszystkich chciałbym, żeby jeszcze raz wybrzmiały słowa: dawajmy świadectwo młodym dzieciom niepicia. Wychowujmy ich do dobrych postaw. Bez kieliszka, bez szklanki z alkoholem, tylko do postaw życia w trzeźwości.
No ja bardzo dziękuję wszystkim za te świadectwa, które tu wysłuchałem. Mówię o słuchaczach też i o gościach w studiu, którzy tak pięknie mówili. Ja bym krótko powiedział tylko tak, wychowanie to nie przemoc, bo tu ojciec zapytał o to na początku też tak prowokujące, jak rozumiem. Jakby dobre wychowanie buduje osobę, no, wprowadza tą wielkość. Właśnie czasem jest tak, że później się dzieci i rodzice mogą oddzięczyć taką postawą. A pozdrawiam moją kochaną żonę, jeżeli jeszcze nie śpi, i dzieci, chociaż pewnie może nie słuchają w tej chwili, ale serdeczne pozdrowienia.
W czasie tej tutaj pięknych świadectw podzielam właśnie zdanie pana Piotra. Uświadomiłem sobie, że my kapłani, i chciałbym właśnie pozdrowić, chociaż może bez imion, tak naprawdę najwięcej robimy, kiedy spowiadamy, kiedy staramy się być w miarę uczciwymi pośrednikami łaski, zbawienia. Ja już wiele lat jestem księdzem i wysłuchałem bardzo wiele spowiedzi ludzi, którzy są uzależnieni, którzy cierpią, którzy tutaj no, dają świadectwo, a domyślam się, ile nie mogło dać, bo nie. Chciałbym zapewnić ich, że bardzo wielu księży przez swoją posługę, zwłaszcza sakramentu pokuty, który jest niczym innym, tylko uczenia także abstynencji, trzeźwego przeżywania życia, a tam, gdzie jest uzależnienie, no to wychodzenia z tego. Naprawdę spełnia taką posługę. Oczywiście myślę także, pozdrawiam tych wszystkich, nawet już może nie pamiętam nieżyjących, jeśli pewnie już niektórych takich penitentów. Natomiast oczywiście życzę sobie i moim braciom kapłanom, żebyśmy my wierzyli w tę łaskę, która została nam przez nasze kapłaństwo dane. Oczywiście także dorastali, bo to jest także problem nas kapłanów. Dzisiaj na sympozjum to wybrzmiało bardzo pięknie i bardzo szlachetnie. No nie mogę tego przemilczeć, ponieważ wstał młody człowiek i pytał, jak księża sobie radzą z trzeźwością. Wiem, że radzą sobie dobrze, bardzo dobrze i czasami z trudem. Chciałbym tych braci, których znam, naszej, nie naszej, tak serdecznie w duchu zapewnić o modlitwie i pozdrowić. A gdy chodzi o ludzkie pozdrowienia, takie już zwyczajne, pozasakramentalne, to oczywiście teologów, etyków chrześcijańskich pozdrawiam na czele z naszym prezesem, księdzem Machinkiem. No pozdrawiam nasze seminarium duchowne, tam gdzie mieszkam, siostry pasjonistki, które na pewno nie śpią. To mogę zapewnić, że niektóre z nich słuchają do tej pory. No i oczywiście mojego brata, który tutaj kiedyś przyjeżdżał, życzę, oczywiście trzeźwy jest człowiek i ma trzeźwą rodzinę, ale życzę, żeby w dalszym ciągu słuchał Radia Maryja i cieszył się, że jest takie piękne medium. Dziękuję serdecznie.
A ja bardzo się cieszę z obecności tutaj, bo byłam bardzo dawno w studio Radio Maryja. Też na rozmowach niedokończonych, było to długo w nocy. A dzisiaj się bardzo cieszę, że jestem ponownie po tej pięknej konferencji w szkole. I chciałabym pozdrowić wszystkich, którzy są w krucjacie wyzwolenia człowieka. Jest tych ludzi bardzo dużo, są po świecie, w różnych krajach, ale są w Polsce, są na Ukrainie. I być może niektórzy właśnie teraz, tak jak Krzysztof się odezwali, czy inne osoby, słuchają członków i kandydatów krucjaty, wszystkich oazowiczów, którzy są na tej drodze dojrzewania do wolności. I chciałabym powiedzieć, że warto nie lękać się. Ojciec Franciszek był człowiekiem, który się naprawdę nie bał. Mogę to zaświadczyć. I mówił, że ten, kto się boi, jest zniewolony, a kto się nie boi, jest naprawdę wolny. Warto się nie bać. Nie bać się i nigdy nie wypijać toastu za swoje dzieci. Ani kiedy ono jest pod sercem matki, bo wtedy może być, naprawdę może mieć cierpienia całe swoje życie. Choćby nawet mieć słabą pamięć, to już jest cierpienie. Rodzi się z fas. Ale też nigdy za zdrowie dziecka nie wypijać. Natomiast wziąć dziecko na rękę, przyjechać do Krościenka, złożyć deklarację krucjaty wyzwolenia człowieka i dziecko patrzy, tata składa deklarację na ołtarz. Może nie rozumie, a może śpi nawet w tym czasie, bo jest gorąco. Ale niech ono zobaczy, co z miłości dla mnie uczynił mój tata i mama. I tego wszystkim życzę. Nie lękajmy się, niepokalana zwycięża. Pozdrawiam wszystkich w Krościenku, a może w mojej rodzinie, a może Pawełka w Tuchowie. Dziękuję bardzo, dobranoc.
Ja bym chciał wszystkich słuchaczy bardzo zachęcić do tego, aby zatroszczyli się o dzieci. Czy to poprzez modlitwę, czy poprzez właśnie zachęcanie ich do modlitwy, ofiary, wstrzemięźliwości. Chciałbym zachęcić rodziców, aby naprawdę włożyli dużo wysiłku, aby pomagali w ten sposób dzieciom. Żeby zainteresowali się dziecięcą krucjatą. Również kapłanów, którzy może dzisiaj nas słuchają, zachęcam, aby robili wszystko, aby tworzyć jakieś grupy, wspólnoty dziecięce. Jeśli chodzi o na koniec o pozdrowienia, to bym chciał nie z imienia, ale pozdrawiam tych wszystkich z Brennej Leśnicy, którzy angażują się w budowę groty niepokalanej jako wynagrodzenie za wszelkie grzechy wyrządzane przez ludzi, ale to szeroko nie chcę o tym mówić. Również pozdrawiam tych, którzy z Gołkowic angażowali się, czy angażują się dalej w budowę tej groty. Dziękuję bardzo.
Matka Boża jest najlepszą wychowawczynią i ona wiedziała, dlaczego wybiera właśnie dzieci na swoich powierników, na tych, którzy powiedzą całemu światu, co tak naprawdę jest ważne i jak można uratować grzeszników. Modlitwa i ofiara, modlitwa różańcowa. Bądźmy dla dzieci świadkami, a one na pewno zostaną wspaniałymi apostołami trzeźwości. Pozdrawiam na koniec moją kochaną mamę Martę.
Wielki Syn Ziemi Łomżyńskiej, sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński, powtarzał często, że bez kapłanów abstynentów nie będzie trzeźwej Polski. Z całego serca w imieniu nas, uczestników konferencji, dziękuję najpierw ojcu Tadeuszowi, ojcu dyrektorowi Tadeuszowi, który stworzył to piękne dzieło, z którego dzisiaj korzystamy. Dziękuję ojcu rektorowi uczelni i całej uczelni. Dziękuję zacnym prelegentom. Dziękuję wszystkim uczestnikom. Pozdrawiam wszystkich apostołów trzeźwości i z całego serca dziękuję wam za tę wielką, piękną pracę, kochani. I powtarzamy słowami świętego Pawła. Bogu dziękujcie i nigdy ducha nie gaście. Szczęść Boże.
Szczęść Boże w imieniu całej redakcji. Serdeczny Bóg zapłać naszym gościom w tym okresie paschalnym. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do tej radosnej drogi poprzez formację naszych sumień, naszych serc, właśnie postawą ofiary, postawą miłości, postawą daru z siebie właśnie dla Pana Boga, ale z myślą o naszych najbliższych, najbardziej ukochanych. Za chwilę już zapraszam na kompletę.